Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Benedykt, a w naszym studiu pani profesor doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz. Temat, który dziś podejmujemy, to bezpieczeństwo socjalne. Zapraszamy Państwa do uważnego, wnikliwego słuchania, by ten nasz temat i nasze rozmowy dzisiaj były konkretne, o bezpieczeństwie socjalnym, a nie o wszystkim. Ten apel kierujemy już na samym początku, biorąc pod uwagę z pierwszej części wiele nieporozumień wynikłych z braku uważnego słuchania. Witamy naszą panią profesor po raz drugi.
Szczęść Boże, witam naszych słuchaczy i może zaczniemy od takiego króciutkiego wprowadzenia, czym jest bezpieczeństwo socjalne. No bo można je rzeczywiście rozumieć bardzo szeroko i w różnych obszarach aktywności ludzkiej, aktywności narodowej, działalności polityków, ale ja tutaj mówię o bezpieczeństwie socjalnym w takim znaczeniu, w jakim zdefiniowałam to na początku naszego spotkania w telewizji Trwam. Mianowicie chodzi nam tutaj o sytuację człowieka, który utrzymuje się z pracy zarobkowej, z tego, co zdoła przy pomocy dostępnych sobie narzędzi albo jako pracownik najemny wytworzyć po to, żeby utrzymać siebie i swoją rodzinę. I tak pojęte bezpieczeństwo socjalne jest również w obszarze pewnego ryzyka, no bo jeżeli tracę zdolności do zarobkowania, to tym samym wchodzę w obszar ryzyka i może się okazać, że nie jestem w stanie zapewnić bytu ani sobie, ani swoim najbliższym. Jeśli chodzi o samą tę definicję ryzyka socjalnego, no bo bezpieczeństwo socjalne wiąże się z eliminacją tegoż ryzyka, to mamy tutaj dość precyzyjną definicję w konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. To jest dosyć stara konwencja. Ona została podpisana i weszła w życie w 1952 roku. Polacy ją podpisali znacznie, znacznie później. I tam określa się 9 rodzajów sytuacji, które powodują, że bezpieczeństwo człowieka, który utrzymuje się z własnej pracy, może być zagrożone, czyli powstaje ryzyko socjalne. I rzeczywiście na samym czubku tej piramidy ryzyka mamy traktowane to jako pewnego rodzaju zagrożenie, chociaż to w gruncie rzeczy zagrożeniem nie jest i każdemu można by życzyć, aby to ryzyko wobec każdego się spełniło, mianowicie ryzyko dożycia wieku emerytalnego. No bo co to znaczy? To znaczy, że w zdrowiu, względnym zdrowiu, będziemy żyli tak długo, aż z racji na wiek uzyskamy prawo do świadczeń emerytalnych. I to jest ryzyko, jak powiedziałam, takie na samym czubku, ponieważ jest to ryzyko, które nie każdego dotyczy, ale za to, jeżeli kogoś dotyczy, no to wtedy należy mu się jakieś świadczenie dożywotnio. Inne rodzaje ryzyka już nie mają takiego charakteru i są ściśle powiązane z tym jakby fundamentalnym, tym najbardziej perspektywicznym. Otóż drugie ryzyko, które jest scharakteryzowane i opisane, to jest ryzyko przejściowej lub okresowej niezdolności do pracy. Co to znaczy? No bywa tak, że człowiek przed osiągnięciem wieku emerytalnego z jakichś powodów, przeważnie są to powody zdrowotne, nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. I wtedy również powinien otrzymać świadczenie. Jakie to jest świadczenie? No to świadczenie nazywamy popularnie rentą. Chcę zwrócić uwagę na taki drobiazg. W polskim systemie prawnym przez bardzo długi czas, bo do 1968 roku, w gruncie rzeczy nie było pojęcia emerytura. Mówiło się o rencie, rencie starczej albo rencie inwalidzkiej. Czyli tam, gdzie mamy dzisiaj pojęcie emerytury, to była renta starcza. Tam, gdzie dzisiaj mamy pojęcie renty z ogólnego stanu zdrowia, to była renta inwalidzka. Trzecie ryzyko, niezmiernie ważne, to jest ryzyko utraty żywiciela. Wydawałoby się, że to ryzyko dzisiaj nie jest w gruncie rzeczy chronione, ale na razie, przynajmniej dopóki mamy jeszcze klasyczny system rentowy, no bo emerytalnego niestety już nie mamy, to ryzyko jednak podlega ochronie. Ryzyko śmierci żywiciela polega na tym, że jeżeli umiera osoba, która miała uprawnienia albo do emerytury, albo do renty, to dzieci, które zostają, jeżeli nie są w stanie jeszcze samodzielnie zarobkować, a to jest mniej więcej, jeśli dzieci się uczą aż do 26 roku życia, bo to jest do ukończenia 26 roku życia, więc dosyć długo, mają prawo do świadczenia pieniężnego po tej osobie. Również to ryzyko jest eliminowane poprzez renty wdowie wobec osób, które były na utrzymaniu jako współmałżonek osoby zmarłej. Kolejne ryzyko, to jest w Polsce niechronione, to jest ryzyko bezrobocia. Myśmy, podpisując konwencję o ochronie ryzyka socjalnego, z góry zastrzegli, że jesteśmy zbyt biedni, żeby chronić osoby bezrobotne. W związku z tym to, co my mamy jako zasiłki dla bezrobotnych, to jest w ogóle hańba. Przede wszystkim w ogóle samo zjawisko bezrobocia w tak wielkiej skali jest hańbą dla tych, którzy do tego dopuścili. No ale jak powiedziałam, to ryzyko w Polsce w gruncie rzeczy nie jest chronione. No bo ten zasiłek przez pół roku, czy te pseudo ustawy, które mówią o promocji zatrudnienia, a w gruncie rzeczy cała pomoc jest skierowana do pracodawców po to, żeby zatrudniali ludzi, a potem bardzo często ci ludzie są ponownie wyrzucani na bruk. Pomoc, która w gruncie rzeczy mówi się, że ma dotyczyć osób w szczególnej sytuacji, a w gruncie rzeczy nikogo z tych osób nie dotyczy, żadnej z tych osób nie dotyczy, no to to jest osobny temat, ale jak mówię, dzisiaj nie damy rady, bo to pewnie trzeba by poświęcić odrębną audycję na tym, w jaki sposób można by przełamać ten patologiczny rynek pracy i sprowadzić jakieś normalne warunki, które by były równorzędne, czyli partnerskie wobec pracodawcy i pracownika. Kolejne ryzyko, to jest ryzyko, które w Polsce było kiedyś chronione może w sposób niedoskonały, ale pod rządami Platformy Obywatelskiej w gruncie rzeczy przestaje być chronione i jeśli sytuacja będzie trwała nadal taka jak jest, chronione w ogóle nie będzie. Otóż to jest ryzyko niezdrowia. Ryzyko niezdrowia nie polega na tym, że ktoś otrzymuje świadczenie pieniężne. Ryzyko niezdrowia polega na tym, że wiadomo z góry, że człowiek nie jest w stanie w przypadku poważnej choroby zapewnić sobie należytej opieki medycznej, należytej pomocy medycznej. I w Polsce do tej pory nie było to robione zbyt, powiedziałabym, nie było zbyt dużo pieniędzy na to, aby można było chronić wszystkie przypadki i różne formy tam wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji zdrowotnej były. Natomiast pomysł, żeby zmieniać szpitale w spółki prawa handlowego, to jest pomysł pani Kopacz, przynajmniej przez nią był lansowany w jej ustawie, no to rzeczywiście może budzić grozę i ja o tym już mówiłam kiedyś, opowiadając o tragicznych losach mojego syna. Z tego trzeba się jak najszybciej wycofać, bo ja nie mam nic przeciwko prywatnej służbie zdrowia, ale jako uzupełnieniu świadczeń tych, które powinny być realizowane w ramach publicznych placówek służby zdrowia. Tutaj oczywiście też jest odrębny temat, w jaki sposób należałoby organizować tę służbę zdrowia, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto, chociażby poprzez tak zwany outsourcing, czyli wynajmowanie zewnętrznych firm, które tylko zarabiają na ludziach chorych i to w sposób nie zawsze uczciwy i nie zawsze taki, który powinien zapewnić najwyższą jakość tych usług. Kolejne ryzyko, o którym warto mówić, to jest ryzyko krótkotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. I to ryzyko również kiedyś było chronione na wyższym poziomie, bo ono oznaczało, że człowiek, który nie może pracować, otrzymuje równowartość wynagrodzenia utraconego z powodu choroby. No dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że się praktycznie zredukowało to do 80% wynagrodzenia, no bo wszystko w trosce o pracodawców, którzy muszą być ludźmi szczęśliwymi, jako że są dobrodziejami ludzkości, no bo bez nich to byśmy sobie absolutnie nie poradzili i jeżeli ktoś nie jest na tyle przedsiębiorczy, że ma własny warsztat pracy, no to powinien tego dobrodziejami dobrego dobrodzieja niemal po rękach całować za to, że go zatrudnia. Kolejne ryzyko, o którym warto byłoby tutaj jeszcze wspomnieć i przypomnieć, to jest ryzyko kryzysowych sytuacji w rodzinie. Takie sytuacje się zdarzają. To jest ryzyko, które trudno jest bardzo skwantyfikować, dlatego ono nie podlega raczej ubezpieczeniom, ale powołuje się wyspecjalizowane instytucje, które powinny ludzi w takich przypadkach chronić. Czyli kolejne jeszcze ryzyko, również chronione w taki sposób, powiedziałabym, nieubezpieczeniowy, to jest ryzyko niskich dochodów, prawda? Czyli mamy niedostatek dochodu w rodzinie, niezawiniony, nie wiadomo z jakiej przyczyny to nastąpiło, ale jeżeli ten rzeczywiście jest niedobór środków, no to należałoby w jakiś sposób wyrównać to do takiego poziomu, który byłby społecznie akceptowalny. I także, jak powiedziałam, jest tych ryzyk 9 i one obejmują bardzo szerokie spektrum różnych sytuacji życiowych, w których może znaleźć się człowiek. Większość z tych ryzyk jest chroniona w systemie ubezpieczeń społecznych. I teraz, co ubezpieczenie społeczne musi zapewnić? Ubezpieczenie społeczne musi zapewnić człowiekowi po pierwsze rekompensatę utraconych zarobków w okresie, kiedy jesteśmy jeszcze aktywni zawodowo. Ale wtedy, kiedy nie możemy już pracować, obojętne czy z powodu złego stanu zdrowia, czy też dlatego, że jesteśmy już osobami w podeszłym wieku, powinniśmy, ubezpieczając się od tego ryzyka, otrzymać świadczenie, które pozwoli nam normalnie egzystować. Oczywiście będzie to zapewne poziom egzystencji trochę niższy, a czasami w niektórych przypadkach nawet znacznie niższy niż ten, który mieliśmy w okresie aktywności zawodowej, ale zarówno świadczenie rentowe, i to mam na myśli tu i rentę zdrowotną, i rentę wdowią bądź sierocą, jak i świadczenie emerytalne powinny nam zapewnić normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Czyli to musi być coś troszkę więcej niż minimum socjalne, a jeżeli chodzi o minimalny poziom, no to co najmniej minimum socjalne. To minimum socjalne dzisiaj można szacować netto na jakieś 1300-1400 zł. Mam tu na myśli osobę, która ma niewielkie mieszkanie, nie jest obłożnie chora, nie wymaga pielęgnacji, może funkcjonować normalnie, samodzielnie, jest zdolna do samoobsługi. Gdyby policzyć, ile kosztuje utrzymanie takiej osoby w ośrodku opiekuńczym, no to te ceny są bardzo wysokie, bo one przeciętnie sięgają od 3 do 5 tysięcy. Czyli jak widzimy, to świadczenie na poziomie 1400-1500 zł to jest mniej więcej połowa tego, co trzeba by dać czy zapłacić w placówce opiekuńczej, która by się taką osobą zajęła. A więc nie jest to świadczenie wygórowane. Większość polskich emerytur, bo niestety renty są na niższym poziomie, przynajmniej z ogólnego stanu zdrowia, to są właśnie emerytury brutto na tym poziomie 1500 zł, a więc mamy pewien niedobór środków, stąd ta przysłowiowa nędza emerytów. Jeżeli chodzi natomiast o inne świadczenia, te świadczenia chorobowe, czy rodzicielskie, czy jakiekolwiek inne, bo nie wiem dlaczego, ale w polskim systemie prawnym macierzyństwo traktuje się jak chorobę. No i potem się dziwimy, że mamy za mało dzieci. No, jeżeli to ktoś uważa, że to jest choroba, bo tak zostało to w systemie prawnym ujęte, no to wtedy rzeczywiście jest trudno też i promować macierzyństwo, bo po prostu brakuje na to pieniędzy. Nikt jednak nie odważył się, żeby zaproponować jakieś dodatkowe formy, czy to wprowadzenia składek, czy innego rozłożenia ciężarów związanych ze świadczeniami na rzecz rodziców. Także mamy, jak powiedziałam, tych ryzyk tyle, ile je mamy. Mamy obowiązek chronić je ustawowo. Mamy instytucje, które mają bardzo stare tradycje. O tych tradycjach wspominałam w pierwszej części naszego spotkania. I mamy instytucję obecnie funkcjonującą, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli chodzi o system ubezpieczeń pracowniczych, i KRUS, jeżeli chodzi o ubezpieczenia rolnicze, chociaż KRUS tylko w pewnym zakresie pełni te funkcje zabezpieczenia społecznego. I mamy również ustawiczne ataki na te dwie instytucje. Z czego te ataki wynikają? Ano z tego, że są tam dość duże, prawdziwe pieniądze, które wpłacają płatnicy, czyli zarówno zakłady pracy, które zatrudniają pracowników, jak i same osoby, które płacą za siebie, bo są samozatrudnione. I istnieje ogromna rzesza ludzi, ale nie jest ona duża procentowo w stosunku do społeczeństwa, bo w stosunku do reszty społeczeństwa to jest pewnie jakiś ułamek procenta. Natomiast bardzo wpływowa, która chętnie by te pieniądze sobie zawłaszczyła. A jak można to najlepiej zrobić? Ano, przekonując Polaków, i to się już prawie udało, że nie ma sensu utrzymywać ani ZUS-u, ani KRUS-u, bo to są instytucje szkodliwe, to są bankruci i jak wy nam dacie wasze pieniądze, to my wam pokażemy, jak was pięknie tutaj uszczęśliwimy. Mieliśmy już taką drobną zapowiedź tego, co nas czeka, wtedy, kiedy była kampania promocyjna związana z utworzeniem otwartych funduszy emerytalnych. No i rzeczywiście ci, którzy mają emerytury z OFE, to wiedzą, jak wielkie są te emerytury, bo nawet i całe 15 zł niektórzy dostają na rękę, a w porywach to może być nawet kilkadziesiąt złotych. Ponieważ to dotyczy jednak kilku tysięcy kobiet, no to w gruncie rzeczy na razie się tym nie martwimy, a młodzi ludzie uważają, że będą sobie w stanie całkowicie poradzić w życiu i wszystkie ryzyka socjalne, które mogą ich spotkać, to będą dla nich tylko wyzwaniem, któremu oni w pełni sprostają. A więc młodzi ludzie nie muszą się martwić ani o to, że będą chorzy i że może utracą pracę, ani o to, że mogą utracić zdolność do pracy i nie mieć wystarczająco odłożonych pieniędzy. A ja się najczęściej też spotykam z takim podejściem, że ktoś mówi, no tak, ale przecież ja jestem sobie w stanie sam odłożyć pieniądze, zainwestuję i będę miał z tego gigantyczne jakieś środki, którymi będę sobie swobodnie dysponował za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt. Otóż chcę powiedzieć, że to jest bardzo błędny pogląd i chciałabym tych wszystkich młodych ludzi, bo to przeważnie dotyczy młodych ludzi, starsi się już tym raczej rzadko zajmują, no chyba, że akurat są powiązani z rynkiem kapitałowym i agitują za tym, żeby zlikwidować instytucje zabezpieczenia społecznego i przekazać wszystkie pieniądze prywatnym instytucjom finansowym. Otóż ja chcę młodym ludziom powiedzieć, że warto sięgnąć do takiej rzeczy jak rocznik statystyczny i zobaczyć, jak wyglądały wynagrodzenia. Otóż ja na przykład mogę powiedzieć, że przed 30 laty moje wynagrodzenie, a byłam już samodzielnym pracownikiem naukowym, wynosiło na dzisiejsze pieniądze 11 zł miesięcznie. To oczywiście nie były dzisiejsze 11 zł, one miały inną siłę nabywczą, bo tak jak wspomnieliśmy, pieniądz to jest dzisiaj jednostka umowna. Ja się pytam, czy gdybym ja odkładała po te 11 zł, czyli w ogóle nie musiałabym wydawać na nic więcej, tylko wszystko na moje świadczenia emerytalne i rentowe, to ja się z tego utrzymam? To ktoś, kto jest miłośnikiem rynku kapitałowego, ktoś, kto wierzy w te wszystkie brednie, jakie się opowiada na temat inżynierii kapitałowej, bo dla mnie to jest dokładnie to samo, co próba zbudowania kiedyś perpetuum mobile, bo ludzie po prostu za mało wiedzieli o rozpraszaniu energii i wierzyli, że można taką maszynę zbudować, a dzisiaj niektórzy wierzą, że rynki kapitałowe w długim okresie mogą przynieść fortuny, to ja się pytam, czy ci ludzie zajrzeli, jak wygląda statystyka, jeśli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych? Ona jest ujemna i prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej ujemna w przyszłości, dlatego że będą się powtarzały kryzysy, bo rynek finansowy jest tak już nasycony, że nie ma siły i te spekulacyjne balony, tak jak mieliśmy ten ostatni kryzys w 2007 roku, będą pękały, a wraz z tym będą po prostu umarzane pieniądze, bo dzisiaj pieniądz to nie jest coś materialnego, to jest coś, co nie istnieje. A więc tak samo jak mogę dopisać komuś na konto jakieś kwoty, to tak samo je mogę potem skasować, skreślić czy zresetować. I czy wobec tego tak można budować sobie zabezpieczenie na przyszłość? Nie. Dlaczego wobec tego tylu ludzi tak niechętnie odnosi się do instytucji zabezpieczenia społecznego? Bo Polaków nauczono kilku rzeczy. że po pierwsze, idea solidaryzmu społecznego to jest przeżytek, bo liczę się ja, moja przyjemność i to, co mnie dotyczy. A reszta społeczeństwa, no kto sobie poradzi, to niech sobie radzi, a kto sobie nie radzi, to może iść na dno. Zresztą ci, którzy najbardziej tutaj położyli wielkie zasługi w krzewieniu neoliberalizmu, między innymi takie zdanie formułują wprost. Druga rzecz jest taka, że nauczono nas nieufności do państwa i do instytucji państwowych. I ja się wcale nie dziwię, no bo patrząc na to, co się dzieje ostatnio w polskiej polityce, to rzeczywiście trudno ufać takim politykom. Ale czy to znaczy, że nie mamy ufać państwu? Trzecia sprawa, która mnie też bardzo boli, bo ja często słyszę tak jakieś pretensje dziwne do różnych osób, które naprawdę za nic nie odpowiadają. Bo jeżeli coś źle funkcjonuje, to przecież nie odpowiada za to szeregowy pracownik, tylko ci, którzy zarządzają tymi instytucjami. A zarządzają właśnie w taki sposób i ci ludzie, bo oni zostali namaszczeni przez tych, których my jako społeczeństwo wybraliśmy i im powierzyliśmy władzę nad naszym krajem. A więc te trzy rzeczy już wystarczą, żebyśmy się pogubili, żebyśmy potem tylko mówili ja sam, ja tylko dla siebie, ewentualnie dla mojej rodziny, a jak mi się tutaj nie ułoży, to wyjadę za granicę i tam sobie życie ułożę. I niektórym się nawet to udaje. Tylko ja chcę zapytać tych młodych ludzi, którzy tak myślą, bo wiem, że jest coraz więcej młodzieży, która myśli inaczej. Czy ktoś weźmie na utrzymanie 38-milionowy naród? Czy ktoś wchłonie jakikolwiek kraj, powiedzmy 20 milionów emigrantów? Czy jest takie państwo, które będzie nas chciało? I czy rzeczywiście nie potrafimy sami, bo historia dowodzi, że były takie czasy, że potrafiliśmy od nowa zbudować to, co w Polsce powinno być zbudowane. A więc przede wszystkim więź, która powinna nas łączyć, bo jesteśmy obywatelami tego samego kraju i to nie jest ten kraj, tylko to jest nasz kraj. To nie jest jakieś państwo, tylko to jest nasze państwo. I to my musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co w naszym państwie się dzieje. I nie liczyć, że ktoś nam coś da, tylko zapytać inaczej. A co ty, co ja mogę zrobić dla innych, co ja potrafię zrobić, żeby w naszym kraju było lepiej. W tej pierwszej części ktoś mi zrobił zarzut, a co pani zrobiła? Ja robię to, co umiem i myślę, że byłoby dobrze, żeby każdy robił to, co potrafi. Ja umiem uczyć i uczę elementarnych rzeczy, elementarza ekonomicznego, bo taki miałam zawód i taki zawód wykonywałam prawie 40 lat. Mój zmarły syn robił to, co umiał najlepiej, był po prostu spawaczem, ale robił to dobrze, rzetelnie i jego prace są do dzisiaj w takich renomowanych budowlach warszawskich, bo akurat pracował w firmie, która wykonywała takie prace i robił to naprawdę dobrze i uczciwie. Znam bardzo wielu ludzi, którzy rzetelnie i uczciwie pracują na swoich stanowiskach. I jeżeli każdy z nas w naszym własnym miejscu pracy będzie robił to, co do niego należy i nie będzie się bał tak bardzo, że straci pracę, jeżeli narazi się komuś z możnych tego świata, to wydaje mi się, że potrafimy szybko postawić nasz kraj na właściwym torze i pojedziemy tam, dokąd powinniśmy rzeczywiście wszyscy zmierzać. Czyli odwrócimy się od cudzych ideologii, obcych nam zupełnie i zbudujemy sobie nasze własne państwo, w którym będziemy my rządzili, a nie będziemy jakimiś najemnymi pracownikami w transnarodowych korporacjach, które do tego stopnia dyrygują nami tutaj, że nawet określają, w jaki sposób mamy się zachowywać, ubierać i jak mamy ze sobą rozmawiać. Myślę też, że będzie to dobry moment, żeby zastanowić się, że oprócz tych wszystkich kryzysów, o których możemy tutaj mówić, mamy jeden bardzo ważny kryzys. Kryzys wartości. To jest kryzys, którego nawet w realnym socjalizmie nie było, bo mogły być różne patologie, ale ludzie wzajemnie, zwykli ludzie, nie mówię o jakimś tam aparatczykach, ludzie wzajemnie mieli do siebie zaufanie i siebie wzajemnie szanowali. Nie szanowali Tutaj dzisiaj się szanuje zupełnie jakieś rzeczy drugorzędne, nieistotne. Natomiast tam był jednak wzajemny szacunek i współpraca, i ja to mówię, bo żyłam w tamtej epoce i to nie był bynajmniej jakiś jednolity okres smuty, tylko my jako ludzie, może dlatego, że mieliśmy świadomość zniewolenia, potrafiliśmy się zjednoczyć i działać ramię w ramię, no i nie zostaliśmy oszukani jako społeczeństwo. Ale jeżeli będziemy mieli tego świadomość, to na pewno potrafimy przezwyciężyć wszystkie trudności.
Profesor doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz. Rozmowy tyczą się bezpieczeństwa socjalnego i w tych kwestiach prosimy o pytania, spostrzeżenia państwa. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 stolu, 536 600 200, na zagranicy 48 56 655 2333 lub 48 56 655 2366. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Zygmunt z Krakowa.
Prosimy, panie Zygmuncie.
Chciałem się, jeśli można, włączyć do rozmów prowadzonych na antenie Radia Maryja, które słucham, z panią profesor Ancyparowicz.
Proszę już zadać pytanie, czy kwestię już pan się przedstawił na antenie.
Ja chciałem się podzielić pewną, nawet nie tyle pytanie.
Bardzo proszę.
Nie chodzi o pytanie, tylko, że tak powiem, podzielić się pewną refleksją wynikającą z mojego doświadczenia życiowego z polskim systemem opieki, czy jak to nazwać, no, zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego. Ja przeszedłem chyba wszystkie możliwe etapy na styku pomiędzy obywatelem a instytucjami państwa, które teoretycznie są zobowiązane do zapewnienia tego bezpieczeństwa. I taką refleksją chciałem się podzielić, że i zapytać panią profesor, czy zgadza się z tą moją opinią, która, jak mówię, wynika z mojego doświadczenia życiowego, że polski system bezpieczeństwa socjalnego jest w gruncie rzeczy no opresyjny i represyjny tak naprawdę. I chciałem podzielić się właśnie tymi swoimi doświadczeniami, które potwierdzają takie tezy ogólne, które pani profesor wygłasza, popierając to swoim przykładem. Więc moje pytanie do pani profesor byłoby takie, czy zgadza się z tą moją opinią, że ten system jest po pierwsze represyjny i opresyjny, a po drugie, no, czy jest, no, mówiąc tak trochę górnolotnie, antyludzki.
No, trudno mi jest powiedzieć, jeżeli tak jest ogólnie zadane pytanie, prawda? Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że są duże trudności biurokratyczne na styku, powiedzmy, klient, prawda, czy tam interesant, jak to się kiedyś mówiło, a instytucje państwa. No, ale zależy, o co chodzi, bo ja też dostaję często na przykład listy, gdzie tam ludzie piszą, no bo ZUS mi odmówił ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mamy określone warunki prawne, czyli możemy zmieniać prawo, ale jeżeli ktoś nie spełnia określonych kryteriów, no to trudno jest wtedy liczyć na to, że dostaniemy świadczenie. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie służby zdrowia, no bo tutaj moje doświadczenia są bardzo negatywne, zwłaszcza jeżeli chodzi o te sprywatyzowane placówki, to ja się z tym zgadzam, ale to jest kwestia ustaw. Nie rozumiem, czy panu chodzi raczej o nastawienie urzędników, czy o sam system, no bo inny mamy system opieki zdrowotnej.
Moim zdaniem nie w tym rzecz jest.
No właśnie, nie bardzo rozumiem pana pytanie, jeśli mam być szczery.
No urzędnicy to urzędnicy, no oni wykonują swoje obowiązki, tak jak pani powiedziała, właśnie w granicach pewnych przepisów, które to przepisy, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, są represyjne i opresyjne i antyludzkie tak naprawdę.
A to ja się tutaj zgadzam, że przepisy nasze, jeżeli chodzi o system zabezpieczenia socjalnego, są takie, powiedziałabym, dosyć ostre i nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, ale miejmy pretensje, to jest właśnie taki typowy przykład, jak kończyłam tę swoją wypowiedź. To jest typowa sytuacja taka, że mamy urzędnika, który jest zobligowany do przestrzegania prawa. Jeżeli to prawo jest złe, to trzeba prawo zmienić, bo ten urzędnik musi działać w ramach prawa. No jeżeli on działa źle, wadliwie interpretuje czy samodzielnie, no to to jest nadużycie. Ale jeżeli on działa w ramach istniejących przepisów prawa, a te przepisy są złe, to wobec tego pretensje nie powinny być kierowane do tego urzędnika, który to wykonuje, czy do jakiejś innej osoby, powiedzmy pracownika socjalnego, tylko one muszą być kierowane do nas samych, bo to my decydujemy, kto zasiada w parlamencie, bo to my decydujemy poprzez tych ludzi, jaki będzie kształt ustaw. Tu nic się nie zmieni, jeżeli nie będzie reprezentacja narodu w parlamencie taka, która będzie uchwalała przyjazne nam prawo. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, my bardzo często lubimy porównywać nasz poziom świadczeń socjalnych z tym, co jest w bardzo wysoko rozwiniętych krajach, które są najwyżej sytuowane na listach wszystkich rankingów jakości życia. I to bardzo dobrze, że dążymy do tak wysokich standardów. Tylko zwróćmy na jedną rzecz uwagę. To są kraje, które mają mniej więcej 2-3 razy wyższy dochód na mieszkańca niż Polska. Czyli to mniej więcej jest taka sytuacja, jak ja bym chciała w mojej rodzinie, gdzie powiedzmy dochód na osobę byłby te 1500 zł, zapewnić taki standard życia, jak w rodzinie, gdzie jest dochód na osobę 4-5 tysięcy złotych. No oczywiście jest to niemożliwe. Czyli musimy troszeczkę skromniej gospodarować tymi środkami, które mamy do dyspozycji i bez wątpienia na pewno ten poziom ochrony socjalnej, który w Polsce jest zły, ale o wiele gorszą rzeczą według mnie, niż to, że ten poziom jest zły czy niedostateczny, jest to, że coraz więcej osób uważa, że on jest w ogóle niepotrzebny. I to jest chyba najgorsza sytuacja, jaka może nam się zdarzyć, bo doprowadzimy do tego, do czego zmierzają wszystkie zainteresowane i powiązane z rynkiem kapitałowym środowiska, a mianowicie zlikwidujemy w ogóle wszelką osłonę socjalną ze strony państwa i kto będzie miał pieniądze i będzie dostatecznie zamożny, no to jakoś sobie to życie, dopóki będzie silny i zdrowy, będzie układał. Kto się dorobił dużego majątku, ale takich osób będzie niewiele, będzie miał rzeczywiście pewien komfort, ale cała reszta zostanie w ogóle bez żadnych środków pomocowych, będzie skazana najwyżej na jakieś akty miłosierdzia, czy pomoc instytucji pożytku publicznego, która, jak wiadomo, no może być uzupełnieniem, ale nigdy nie może to być system podstawowy. Także z tą krytyką to uważajmy, bo jak mówię, złe prawo trzeba zmieniać. Ale od tego są parlamentarzyści, a nie urzędnicy. My, jako wyborcy, mamy bezpośredni wpływ na to, kogo wybieramy. No zakładam, że wybory nie będą fałszowane i że to, co my wybierzemy, to rzeczywiście te osoby, które wybierzemy, one będą potem zasiadały w parlamencie. Że my będziemy rozliczali polityków z ich działania. Że jeżeli urzędnik będzie niekompetentny, to być może są potrzebne jakieś formy, które będą kimś w rodzaju rzecznika tego pokrzywdzonego obywatela w różnych zresztą obszarach życia, bo to nie chodzi tylko przecież o zabezpieczenie społeczne. Więc ja się zgadzam, że być może na gruncie istniejącego prawa ten system jest represyjny, ale można go zmienić ewolucyjnie, a nie likwidować w ogóle, bo jeżeli zlikwidujemy go w ogóle, to nie będzie wtedy żadnej osłony socjalnej. A ponadto mówię, często są takie nieporozumienia, które wynikają albo z arogancji urzędników i po prostu złego ich przygotowania, tak bywa, ale często też z tego, że my po prostu nie bardzo orientujemy się, co naprawdę nam się należy. Na pewno najgorszym systemem, który jest w tej chwili, który funkcjonuje bardzo wadliwie, to jest system pomocy społecznej. To jest w ogóle to, co my mamy w tej chwili w Polsce, jest w ogóle poniżej wszelkich standardów, poczynając od sposobu, w jaki kształceni są pracownicy socjalni, poprzez wszystkie bardzo represyjne przepisy, które dotyczą wsparcia, niby wsparcia, bo to nie jest żadne wsparcie rodzin czy ludzi w sytuacjach trudnych. Tam, gdzie natomiast chodzi o wydawanie tych pieniędzy z ubezpieczenia społecznego, to są dość precyzyjne przepisy, chociaż one są oczywiście złe i sam system też wymaga reformy.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Cześć Boże, czy w audycji mowa?
Jesteśmy na antenie. Proszę przedstawić się i zabrać głos.
Szczęść Boże. Witam panią profesor. Witam prowadzącego. Danuta z Centralnej Polski. Ja może powiem coś na swoim przykładzie. Jeżeli chodzi o opiekę socjalną, byłam kiedyś w takiej sytuacji, że musiałam skorzystać z tej opieki i mając na trzyosobową rodzinę wtedy dochód, ponieważ mąż był na rencie najniższej krajowej w wysokości 560 zł, ja zgłosiłam się do opieki, ponieważ okresowo byłam również bez pracy i otrzymałam 50 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy, po czym powiedziano mi, że po prostu więcej środków nie ma i nikogo nie interesowało, co ja mam ze sobą zrobić. Tak wyglądała opieka społeczna w mojej miejscowości. No na szczęście później udało mi się znaleźć zatrudnienie, więc jakoś tam sobie radziliśmy. Po śmierci jeszcze teraz chciałam nawiązać do KRUS-u. Ponieważ po śmierci rodziców udało mi się przejść na KRUS, to znaczy odziedziczyłam kawałek ziemi, który kwalifikował mnie do tego, żeby poddać się ubezpieczeniu KRUS. Oczywiście skorzystałam z tego i później, jak straciłam pracę zawodową kolejny raz, na dodatek się jeszcze pochorowałam i wystąpiłam oczywiście, to już tam 5 lat minęło, jak nawet chyba więcej, 7 chyba lat minęło, jak opłacałam ten KRUS, byłam na tym KRUS-ie i wystąpiłam o oczywiście świadczenie zdrowotne, przyznano mi całkowitą niezdolność do pracy na czas określony, okresowo dostałam to świadczenie rentowe i świadczenie rentowe wynosiło 260 zł. Więc ja się pytam, po co w ogóle jest KRUS? I jakim cudem ta instytucja funkcjonuje i jak traktuje ludzi? Bo skoro ja, posiadając ledwie tam 1,15 ha ziemi, który mnie kwalifikuje do tego ubezpieczenia, ja rozumiem, że opłacam ten KRUS w takiej samej wysokości, jak ci, którzy mają dużo więcej tej ziemi, tak? I teraz świadczenie rentowe w moim przypadku to po prostu był śmiech, bo nie stać mnie było nie dość, że na jakiekolwiek życie, to jeszcze na wykupienie jakichkolwiek leków. I po prostu nie rozumiem funkcjonowania w tym momencie KRUS-u. Bo gdybym wtedy pracowała zawodowo i przeszła na rentę ZUS-owską, to moje świadczenie by było co najmniej 2 razy takie, a nie wiem, czy nie większe. Bo już jakiś staż pracy w ZUS-ie miałam. A w KRUS-ie nie liczy się to, że na przykład miałam jakiś staż jeszcze w ZUS-ie. Oni tego w ogóle nie biorą pod uwagę. I te przepisy są po prostu karygodne dla mnie. I prosiłabym, żeby pani profesor ewentualnie się ustosunkowała do tego. Bo jeżeli chodzi o ZUS, właśnie tak jak pani profesor podkreśliła, że ludzi się wręcz prawie przekonało do tego, że ta instytucja jest zbyteczna, i wręcz może w cudzysłowie złodziejska, to uważam, że nie, że powinna instytucja taka państwowa właśnie istnieć, która zapewni po prostu ludziom, nawet którzy sobie czasem może właśnie tak jak młodzi nie zdają z tego sprawy, że kiedyś mogą potrzebować tej opieki socjalnej, takiej czy innej. Natomiast jeżeli chodzi o KRUS, to jestem zdecydowaną przeciwniczką, albo po prostu KRUS wymaga przeprowadzenia jakiejś reformy.
Pani Danuto, oddajemy głos pani profesor.
Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Cóż ja mogę na to powiedzieć? Na pewno, jeżeli chodzi o pomoc socjalną dla osób, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej, to nasz system jest bardzo zły, brakuje na to pieniędzy, te pieniądze są marnotrawione. Z badań, które prowadził kiedyś GUS, wynika, że mniej więcej jak mamy tam 25-28 miliardów złotych, proszę zwrócić uwagę, miliardów złotych na pomoc socjalną, to do osób zainteresowanych bezpośrednio trafia 2 do 3 miliardów, czyli te 25 miliardy na co idzie? Na pomoc osobom, które są umieszczane w domach opieki i za które nikt po prostu nie płaci. Także te pieniądze w gruncie rzeczy są też wydawane na pomoc bardzo nieefektywnie i to, co powiedziałam na początku, bez wątpienia, gdyby te osoby miały pomoc domową, to za znacznie mniejsze pieniądze można by je utrzymywać, a nie płacić w tych wszystkich placówkach. Jeśli szansa na to, że te osoby mogą normalnie funkcjonować we własnym środowisku, byłaby szansą realną, bo nie zawsze to się da ze względów, powiedzmy, takich no, czysto technicznych utrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o pani sytuację, tą związaną z ZUS-em i KRUS-em, to tu jest trochę tak, powiedzmy sobie szczerze, no chyba wynikało to z pani decyzji. Dlaczego? Ja nie mówię, że świadczenia w ogóle są wysokie w Polsce, ponieważ mamy niskie płace, ponieważ jest skandalem, że mamy taki rynek pracy, jaki mamy, ponieważ jest skandalem to, że mamy tak wysoki poziom bezrobocia, bo to, że akurat wykazuje się, że tam rzekomo nam jakieś wskaźniki się poprawiają statystyczne, to absolutnie nie ma nic wspólnego z realną sytuacją, jaka panuje na rynku pracy. Tylko teraz odpowiedzmy sobie na parę pytań. Od czego zależy każde świadczenie czy odszkodowanie? Gdyby to były normalne, komercyjne ubezpieczenia, na przykład samochodu, mieszkania czy czegokolwiek, to nikt nie ma tutaj wątpliwości, że wysokość świadczenia jest ściśle powiązana ze składką. Im więcej płacę, prawda, i na wyższą kwotę jestem ubezpieczona, tym w razie spełnienia się ryzyka mogę liczyć na wyższą kwotę odszkodowania czy świadczenia. Natomiast jeżeli się ryzyko nie spełnia, no to po prostu nic nie dostaję i z tym się godzę. W przypadku ubezpieczeń społecznych jest zupełnie inaczej. Dlatego, że tak, jeżeli płacimy składkę, to każdy chciałby płacić jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale jak przychodzi potem do świadczenia, to się dziwimy, że te emerytury, te renty są tak niskie. Na razie jeszcze tego nie odczuwamy, bo jak powiedziałam, jeżeli chodzi o system ubezpieczeń pracowniczych, to w gruncie rzeczy, jeśli pominiemy ryzyko choroby, mamy system całkowicie jeszcze odziedziczony po Polsce Ludowej. On nadal tak funkcjonuje, bo tam niczego specjalnie nie ruszano i nie majstrowano za bardzo przy nim. W najgorszej sytuacji byli ci, którzy dostali już, bo dostają te osoby od 2014 roku, emerytury w systemie zdefiniowanej składki. To ci dostają grosze, ale jak powiedziałam, to jest mała grupa ludzi, mało jeszcze w społeczeństwie się na ich temat mówi. Za chwilę oczywiście pewnie będzie to jedna z wiodących spraw w ogóle w publicystyce i pewnie podczas jakiejś kolejnej kampanii wyborczej. I będą płacze i rozpacz i w ogóle dlaczego tak się dzieje. Natomiast pani sytuacja konkretnie wynika z pewnych uwarunkowań, powiedziałabym tak. Po pierwsze związanych z rynkiem pracy, bo ja sądzę, że gdyby pani miała normalną pracę, jakieś nawet przyzwoite zarobki na poziomie chociażby średniej krajowej lub nieco poniżej, to pewnie pani należałaby do ZUS-u i gdyby przyszła sytuacja dramatyczna, że pani dostaje rentę i lekarz orzecznik stwierdza, że faktycznie jest pani okresowo niezdolna do pracy, to dostałaby pani przynajmniej minimalną rentę ZUS-owską. Natomiast KRUS jest zupełnie inną instytucją. KRUS to jest pewna forma wsparcia indywidualnego rolnictwa. Ja nie mówię, że tam jest wszystko idealnie i idealne są przepisy. Ale tam jest wyraźnie powiedziane tak. Właściwie KRUS został powołany po to, żeby rolnik, biedny rolnik z małego gospodarstwa, bo chodziło o to, żeby polikwidować te karłowate gospodarstwa rolne, jak to gospodarstwo zda, bo najpierw był warunek, że on musiał zdać, potem z tego zrezygnowano, żeby on miał za co żyć w tej swojej chałupinie, którą ma. No to obliczono, że mniej więcej na dzisiejsze pieniądze, jak on dostanie te 600 zł na rękę, to on się na tej wsi utrzyma. Wszystkie inne formy ubezpieczenia, bo tam i renta oczywiście proporcjonalnie do tego niska, ubezpieczenia chorobowe, macierzyńskie i takie, są w ogóle przede wszystkim w KRUS-ie nieobowiązkowe. Można płacić składkę albo nie. Jeżeli się płaci składkę minimalną, to się dostaje minimalne świadczenie. Ja oczywiście nie znam pani sytuacji konkretnej, prawda? I trudno powiedzieć, jaki był stopień uszczerbku na zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. Ale podejrzewam, że to nie była pełna niezdolność do pracy, tylko pewnie jakaś częściowa i przy bardzo niskiej składce, no bo tam, jak powiedziałam, pełne świadczenie z KRUS-u to jest na poziomie niecałych 600 zł. Jeżeli była niepełna zdolność, to dostała pani bardzo niskie świadczenie, które faktycznie na nic nie wystarcza, no bo nawet trudno za 200 zł przeżyć. Tylko właśnie zastanówmy się, bo bardzo wiele osób korzysta z takiej formy, bo mamy przecież prawo i do zbiegu ubezpieczeń, do różnych innych form. Ale jeżeli świadomie, czy zmuszona przez okoliczności, tak? Rezygnuję z ubezpieczenia pracowniczego, czy go nie mam, czy nie mam do niego prawa i przechodzę na ubezpieczenie rolnicze, które jest z góry przewidziane jako ubezpieczenie osoby, która ma inne źródło utrzymania, własne gospodarstwo, własną chociażby działkę przyzagrodową, z której powinna mieć ta osoba produkty przynajmniej żywnościowe. No to wtedy mamy właśnie takie głodowe i niskie świadczenia. Ja wcale nie twierdzę, że przepisy dotyczące KRUS nie wymagają korekty i zmiany. Natomiast jeszcze raz mówię, KRUS to nie jest instytucja, która funkcjonuje w systemie zabezpieczenia społecznego pracowników. To jest instytucja, która ma wspomagać bardzo małe, karłowate, jeżeli jest inaczej, no to to jest nadużycie, gospodarstwa rolne w momencie, kiedy właściciele tych gospodarstw nie są w stanie już ich prowadzić. I w tym momencie oni muszą mieć jakieś środki egzystencji. Stąd te renty są takie niskie, bo one są tak skalkulowane, żeby budżet państwa mógł to wytrzymać. Bo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli jesteśmy w systemie pracowniczym, to my płacimy składkę emerytalną albo całą, jeżeli jesteśmy samozatrudnieni, albo po połowie z naszym pracodawcą. To samo dotyczy składek rentowych. Składki chorobowe płacimy w całości sami, a składki wypadkowe płaci pracodawca, bo on ponosi ryzyko, prawda, wypadku przy pracy czy choroby zawodowej. Natomiast w KRUS-ie mamy inaczej. W KRUS-ie w gruncie rzeczy składka jest w ogóle śmiesznie mała, właśnie dlatego tyle osób chętnie korzystałoby z tej formy ubezpieczenia. Ale dlaczego? Bo cała reszta jest na poziomie minimum, to jest też zwracam uwagę na to, bo są takie koncepcje również w prawicowych różnych takich partiach. Zróbmy emerytury obywatelskie. Otóż właśnie KRUS, jeżeli nawet daje to świadczenie, to jest właśnie coś w rodzaju, tylko na śmiesznie niskim poziomie, emerytury obywatelskiej. Bo to jest całkowicie finansowane w gruncie rzeczy z budżetu. I jak popatrzymy, jak funkcjonuje KRUS, jeżeli chodzi o świadczenia te długoterminowe, to są świadczenia finansowane z budżetu państwa. Oczywiście, jeżeli jest to emerytura, która jest wysłużona, no to ona będzie na poziomie minimalnej co najmniej, ale jeżeli to jest renta, to już nie, bo ona jest proporcjonalnie do utraty zdrowia, tak jak lekarz orzecznik to określił. Ale na pewno to będą zawsze grosze, także ja bym przestrzegała wszystkie osoby, które nie utrzymują się faktycznie z jakichś tam działek przyzagrodowych, nie mają możliwości, żeby przeżyć i z tego gospodarstwa, które posiadają, no bo nawet z małego można się jakoś tam utrzymać, jeżeli człowiek da radę, czy ma jakąkolwiek pomoc, żeby jednak mimo wszystko pozostawać w systemie ubezpieczeń pracowniczych, bo KRUS jest zupełnie inną instytucją, to jest forma interwencjonizmu w rolnictwie, a nie instytucja zabezpieczenia społecznego sensu stricte.
Grażyna Ceparowicz, profesor doktor habilitowany, naszym państwa gościem. Prosimy Radio Maryja. Szczęść Boże. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika i oczekujemy na pani głos. Jest pani już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i panią, szczególnie panią profesor. jestem bardzo zafascynowana słuchaniem pani i bardzo dobrze dziękuję Bogu za takich ludzi, bo dla mnie to pewne rzeczy właśnie te niedoskonałe, które się teraz, te złe, są na tym świecie, w naszej Polsce szczególnie. Więc dla mnie takie ludzie to są taką ostoją, taką nadzieją. I ten pan, który wcześniej dzwonił, go też słyszałam, no to chyba jakiś głąb kapuściany. Bo takich ludzi trzeba bardzo szanować, kochać ich, bo to są naszą, no, naszymi prowadnikami. Mhm. Cześć Boże. No.
Dziękuję. Starajmy się nie ubliżać drugiemu człowiekowi w różnych epitetach i też dziękujemy za te słowa uznania. Jednocześnie trzymajmy się też tematu naszych rozmów. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie odnośnie tych gospodarstw karłowatych.
Kto do nas telefonuje?
Słuchacz z Lubelszczyzny.
Prosimy o przedstawienie się.
No Filip.
Prosimy.
Mam takie pytanie odnośnie gospodarstw karłowatych. Co pani profesor ma na myśli odnośnie gospodarstwa karłowatego i jakie są perspektywy dla młodych ludzi prowadzących gospodarstwa i odnośnie tych emerytur i rent z KRUS-u? Bo ja jestem, ja opłacam KRUS i tak dalej i jakie są perspektywy, bo tutaj właśnie słuchałem audycji i tak pani profesor bardzo w czarnych scenariuszach przedstawia właśnie te perspektywy tych gospodarstw i ludzi, którzy opłacają KRUS.
No cóż mogę powiedzieć? No jeżeli mamy, tak jak powiedziałam, wymóg stosunkowo niewielki, tak, bo tam jest to hektar przeliczeniowy, tak, wystarczy, żeby mieć i już można mieć jakieś świadczenie z KRUS-u, no to proporcjonalnie do tego, co wkładamy, to wyjmiemy z tego, prawda? Bo tak to wygląda. Natomiast ja myślę, że młodzi ludzie, no taką mam nadzieję przynajmniej, że to nie będzie tak, jak teraz jest, bo z tego, co widzę, to jednak te gospodarstwa karłowate już powoli zanikają. Jeżeli mówimy o świadczeniach tych takich tradycyjnych z KRUS-u, no to jeżeli ktoś tylko należy do KRUS-u i nie chce, a mógłby płacić wyższe składki, no to jest jego decyzja i jego wybór. To proszę nie mieć pretensji, że jeżeli płacę niską składkę, to mam niskie odszkodowanie. To jest czy świadczenie w tym wypadku, bo to będą dla osób pewne gratyfikacje za przynależność do systemu. Jest wyraźnie powiedziane, że jeśli ktoś chce, to przecież tam, gdzie są gospodarstwa specjalistyczne, a myślę, że to w tym kierunku idzie, te gospodarstwa mogą być normalnie ubezpieczone, tak jak każde gospodarstwo pracownicze w ZUS-ie, a jeśli ktoś ma jeszcze dodatkowe środki, do czego bardzo zachęcam, to należy znaleźć sobie takie formy oszczędzania, żeby można było zabezpieczyć się na starość. Natomiast KRUS jako instytucja, on był wymyślony po to, bo wcześniej to było w ZUS-ie. Tak naprawdę pierwsze ubezpieczenia rolnicze w Polsce dla rolników indywidualnych zostały wprowadzone w 1968 roku, więc bardzo niedawno. Rolnicy nie mieli żadnych szans, żeby jakiekolwiek pieniądze na starość dostać. Mogli być na utrzymaniu albo rodziny, albo no, jakieś inne do śmierci pracować, bo innych źródeł finansowania swoich wydatków nie mieli. W 1968 roku zostały wprowadzone pierwsze ubezpieczenia rolnicze, ale one dotyczyły tylko tych osób, które zdały gospodarstwo na rzecz państwa. Potem w latach 70. to było rozszerzane. KRUS powstał w 90. roku z wyłączenia składek dotyczących rolników, ponieważ z góry było wiadomo, że rolnik nie może, zwłaszcza rolnik, który ma bardzo małe gospodarstwo, no bo wtedy w Polsce to nie było tak jak dzisiaj. To wtedy były gospodarstwa 2-, 3-, 5-hektarowe. To były największe gospodarstwa. I starzy ludzie rzeczywiście nie mieli siły, żeby to obrabiać. W związku z tym wymyślono w 90. roku, jak były te wszystkie reformy takie ustrojowe, że należy tych rolników jednak wyodrębnić z tego ZUS-u, żeby wyraźnie rozdzielić ubezpieczenia pracownicze od, tak jak to powtarzam jeszcze raz, pewnej formy interwencjonizmu w rolnictwie, która miała chronić tych starych ludzi, właścicieli tych maleńkich gospodarstw. Natomiast ja mam nadzieję, no ja nie jestem specjalistą akurat od sektora agrarnego i tu są znacznie mądrzejsi ludzie, były mądrzejsze wypowiedzi od tego, co ja mogłabym powiedzieć, ale mam nadzieję, że po prostu ci młodzi rolnicy, dobrze wykształceni, bo to nie są już karłowate gospodarstwa po 3, po 5 hektarów, oni potrafią stworzyć gospodarstwa towarowe, wysokotowarowe i te gospodarstwa będą przynosiły taki dochód, że oni będą w stanie normalnie się ubezpieczyć i system ubezpieczeń pracowniczych, czy tych powszechnych, będzie na tyle sprawny i spójny, że te emerytury będą w przyszłości przyzwoite i pozwolą normalnie i przyzwoicie żyć na odpowiednim, godnym człowieka poziomie, a jeśli będą to osoby rzeczywiście wyjątkowo jakieś takie zdolne do tego, żeby generować wysokie dochody i będą miały jeszcze dodatkowe możliwości, no to po prostu ubezpieczą się tak jak wszyscy inni w komercyjnych instytucjach dowolnie przez siebie wybranych. Kupią sobie bądź jakieś produkty emerytalne, bo jest ich całe mnóstwo. Ale to jest dodatkowa forma. Natomiast podstawą powinien być system zabezpieczenia społecznego zarządzany przez państwo i gwarantowany przez państwo. Wszystko co ponadto, no to oczywiście jest mile widziane, ale to dotyczy już osób o wyższych dochodach. Ja zakładam, że pan będzie w tej grupie ludzi młodych, prężnych, zdolnych, którzy stworzą sobie wspaniały warsztat pracy w rolnictwie, bo powstaną warunki systemowe do tego, żeby takie zakłady pracy w rolnictwie mogły w polskim rolnictwie powstawać, bo skoro mogą być na zachodzie, to dlaczego u nas nie, skoro my mamy lepsze warunki i klimatyczne, i glebowe, i lepsze tradycje niż w wielu innych krajach i na pewno możemy z nimi skutecznie konkurować. Akurat na tym polu na pewno możemy.
Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam serdecznie powitać panią profesor i wyrazy współczucia na ręce pani profesor z wielkim szacunkiem dla cierpienia. Chciałam z wielkim szacunkiem pokłonić się i ojcu. I też chciałam w imieniu siebie jako słuchacza przeprosić serdecznie panią za takie słowa, które nie powinny mieć miejsca i takie telefony na antenie Radia Maryja, bo to się niejednokrotnie w audycjach zdarza, że ludzie, którzy tak by powiedzieć może nieelegancko, dorwią się do telefonu i chcą dać upust jakimś swoim emocjom, popisywać się nie wiadomo właściwie czym, bo to ani do tematu, ani do czegokolwiek, zajmują czas na antenie, więc niech oni się powstrzymają z takimi uwagami, bo i Radio Maryja służy milionom słuchaczy, edukacją przede wszystkim i ludzie, którzy są zapraszani do audycji, to są ludzie na najwyższym poziomie, z najwyższą klasą, z wiedzą, z szacunkiem społecznym i ci ludzie przychodzą po to, żeby nam przekazać najlepszą wiedzę, jaką posiadają.
Bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon i też prosimy państwa, by te słowa i pani profesor się do niego stosunkowała już i z tego, co słyszałem i czego byłem świadkiem, ta sprawa jest jak najbardziej zamknięta i też nie zajmujmy czasu. Serdeczność jest też mile widziana i potrzebna. Umiejmy znaleźć inny czas, inną formę. Podejmijmy temat, który jest dzisiaj dla nas tematem kluczowym. Rozmawiamy o bezpieczeństwie socjalnym. Radio Maryja, halo. Prosimy.
Zmieniam się do programu Radio Maryja.
Tak, jest pan na antenie, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pańskie imię?
Tomasz z Łódzkiego.
Prosimy, panie Tomasz.
Na wstępie chciałem pozdrowić serdecznie ojca prowadzącego i panią profesor, również wyrazy współczucia. No to trudno, takie życie nakłada na nas rozmaite ciężary i krzyże. Chciałem podać tutaj jedną z możliwych przyczyn. To są to tylko moje domysły. Dlaczego grupy osób, o których pani profesor wspomniała na wstępie, są od wielu lat pomijane, jeżeli chodzi o polityków i ludzi mających wpływ na scenę polityczną naszego kraju. chciałem zauważyć to, że ta grupa osób jest traktowana jako swoiste mięso armatnie elektoratu, co do którego robi się bardzo duże zabiegi, aby nie dotarło do urny wyborczej. Może za wyjątkiem emerytów, o których przypomina się, jak to powiedział ironicznie, acz prawdziwie, jeden z doradców pana jeszcze prezydenta Komorowskiego, że jest to suweren przed wyborami. Ta wielka grupa ludzi jest niedoceniana, a to za tym idzie, nie stanowi dla nikogo znaczącej siły względem, której należy dokonać pewnych czynności jej aktów prawnych, które by polepszyły jej sytuację. Po prostu nie stanowi ona znaczącego elektoratu, który mógłby ewentualnie zagrozić układowi rządzącemu, stąd też te kroki i także przedstawienia tych osób często w negatywnym medialnym świetle jako grupy, która sobie źle radzi w życiu i jest ciężarem dla reszty społeczeństwa, nie pasuje do przedstawionego ideału młodych wykształconych i z wielkich miast, nieatrakcyjni, o niskich zarobkach, często niewykształceni, tak się przedstawia polskiego świadczeniobiorcę. I taka osoba nie stanowi po prostu elektoratu. No. Jest to według mnie tylko...
Dziękujemy panie Tomaszu.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani profesor?
Ja myślę, że chyba gdybyśmy chcieli powiedzieć naprawdę, co jest największym atutem w budowie systemu zabezpieczenia społecznego, to bym powiedziała krótko, właściwie rynek pracy, dobrze funkcjonujący rynek pracy. A kiedy taki, bo jeżeli mamy dobrze funkcjonujący rynek pracy, zrównoważony, gdzie nie ma wysokiego bezrobocia, gdzie nie ma presji na człowieka, żeby pracował ponad siły, gdzie jest przestrzegane prawo pracy, no to wtedy również system zabezpieczenia społecznego jest tylko dopełnieniem w momencie, kiedy coś złego się dzieje, kiedy, bo musimy cały czas pamiętać, jeżeli mówimy o zabezpieczeniu socjalnym, to nie mówimy o sytuacji takiej, która powinna się zdarzyć normalnie. Mówimy o sytuacji człowieka, który pracował i z jakiegoś powodu, czy z racji na wiek, czy z racji na stan zdrowia, czy wydarzenia od niego niezależne, stracił dochód, nie ma z czego żyć, prawda? I wtedy albo to jest w formie ubezpieczeniowej, czyli ma roszczenie, albo to jest w formie wsparcia ze środków publicznych, no bo jesteśmy tutaj wszyscy jako społeczeństwo solidarni i musimy się wzajemnie w takich trudnych życiowych sytuacjach wspierać, bo dziś mnie, jutro ciebie może to dotknąć. Czyli kluczową sprawą jest dobry rynek pracy. Żeby był dobry rynek pracy, to muszą rządzić nami mądrzy ludzie, którzy będą pilnowali interesu narodowego, a nie interesu obcych korporacji i nie będą dbali o własną pozycję na forum międzynarodowym, tylko będą dbali przede wszystkim o to, w jaki sposób ludzie, którzy ich wybrali, czyli cały ten nasz naród, bo to w sumie naród wybiera przecież swoich przedstawicieli, jest tutaj reprezentowany, jeżeli chodzi o sposób tworzenia prawa, wykonywania prawa i pilnowania tego, żeby prawo nie było łamane. Jeżeli mamy sytuacje patologiczne, to miejmy pretensje, jeszcze raz powtarzam, do siebie. Przede wszystkim nie szukajmy zawsze winy, ktoś inny jest winny. Zacznijmy od siebie. Czy ja rzeczywiście robię wszystko? Czy ja chodzę na wybory? Czy namawiam innych, żeby chodzili na wybory? Czy interesują mnie tylko obietnice kandydatów, czy też patrzę, na ile te obietnice w świetle dostępnej mi wiedzy są realne. Bo licytować się można oczywiście jak w pokerze. Obiecywać można bardzo dużo. Trzeba odróżnić dwie kwestie. Kampanię wyborczą od tego, w jaki sposób mogą funkcjonować politycy i jak oni funkcjonują. Ale personalnie to my jako naród podejmujemy decyzje. Nie oszukujmy się, że to robią jacyś oni. Dlatego, że na szczęście nie żyjemy w kraju takim, jak było to jeszcze powiedzmy 30 czy 25 lat temu, że decyzje, kto personalnie w Polsce ma rządzić, zapadały w Moskwie. Nie, to my dzisiaj, my jako naród dajemy przyzwolenie osobom o neoliberalnych poglądach, gardzących Polską i Polakami, którzy czczą tylko i wyłącznie mamonę oraz swoich mocodawców z Zachodu, żeby nami rządzili, żeby tworzyli takie prawo, które jest wrogie wobec Polaków, ale za to gwarantuje im dobrą prasę i bardzo atrakcyjne stanowiska w momencie, kiedy już kończą tutaj kariery w kraju. Miejmy do siebie jeszcze raz pretensje, powiadam, bo nikt tych ludzi nam w teczkach nie przywiózł. My uwierzyliśmy, bo nikt nie chciał sprawdzać, co naprawdę kryje się za tym pustosłowiem i za tymi obietnicami, które są bez pokrycia.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, bo słucham teraz Radio Maryja.
Tak, pańskie imię?
Edward.
Prosimy, panie Edwardzie.
Ja dzwonię z Podkarpacia. Proszę ojca, pracowałem 18 lat, a słuchałem wypowiedź teraz pani profesor, tak?
Tak, pani profesor Ancyparowicz jest naszym gościem.
Dobrze. Proszę ojca, 18 lat pracowałem w firmie. Uczciwie pracowałem i 2 lata temu bank ogłosił upadłość firmy. Nie prezes firmy, tylko bank. Mam 2 wyroki sądu prawomocne i rejonowego, i okręgowego. I chciałbym pani profesor się zapytać, bo ja jestem prostym człowiekiem. Ja pracowałem uczciwie, nie wchodziłem w prawo. Bo jakbym wszedł w prawo, no to musiałbym pracować i uczyć się prawa dodatkowo, nie? No. Więc chciałbym odpowiedzieć od pani profesor, jeśli tak twierdzi. Nie zapłacił mi odprawy mój pracodawca, bo to jest parę tysięcy złotych. Halo?
Prosimy, prosimy.
To jest zresztą, proszę ojca, jakieś miesiąc, półtora temu moje zdjęcie było w nowinach, że walczę z Budpolem, bo wszedł syndyk, ale wyrok nakazu był jeszcze przed syndykiem dużo, rok wcześniej. Gdzie ja po prostu jestem prostym człowiekiem, 18 lat pracowałem w firmie i do dzisiejszego dnia nie mam odprawy. Zostałem zwolniony przez firmę, nagle redukcja etatów.
Panie Edwardzie, wysłuchaliśmy tego tutaj z wielką uwagą, natomiast pani profesor jest ekonomistą.
No to co ja mogę panu powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle. Rozumiem, że pan ma roszczenie do firmy, że nie wypłaciła panu należnych odpraw, tak? No bo firma, jeżeli redukuje pracownika, no bo raz mówi pan, że ta firma zbankrutowała, no to czyli powinien pan dostać należne panu wynagrodzenia plus inne świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ja nie znam pana konkretnej sytuacji, chociaż trochę na prawie pracy się znam. Więc jeżeli firma nie wypłaciła, no to albo złamała prawo i wtedy należało się odwołać do sądu pracy i wtedy byłby jakiś tam wyrok, który albo przyznano panu rację w świetle istniejących dokumentów, albo też nie. Bo to staż pracy akurat w tym przypadku nie ma znaczenia, dlatego że 18 lat pracy nie wystarczy do tego, żeby mieć jakiekolwiek inne prawa niż te, które przysługują w wypadku, kiedy pracownik jest zwolniony z pracy z przyczyn nieleżących po jego stronie. Faktycznie, jeżeli pracował pan 18 lat, to powinien pan dostać, nie wiem, w którym to było roku, ale jeżeli to było po 2006 roku, to powinien pan był dostać przynajmniej 3-miesięczną odprawę plus wszystkie inne należne panu świadczenia, czy nie tylko wynagrodzenie, być może za urlop, czy jakieś inne jeszcze pieniądze. Ale proszę pana, to nie ma nic wspólnego zapewnionego systemem zabezpieczenia społecznego. To jest kwestia egzekucji prawa pracy i tego, co ja tutaj cały czas powtarzam, że pracodawcy, wykorzystując swoją przewagę na rynku pracy, bezkarnie łamią prawo pracy. Natomiast nie trzeba być prawnikiem, bo wystarczy, bo jest zawsze poinformowany pracownik zwalniany w momencie, kiedy dostaje wypowiedzenie, że może to wypowiedzenie skierować tutaj protest do Sądu Pracy i wtedy Sąd Pracy to rozstrzyga. Czy rozstrzygnąłby Sąd Pracy zgodnie z pana poczuciem sprawiedliwości, czy nie, no to ja na to nie umiem pytania odpowiedzieć, ale to na pewno nie wchodzi w zakres zabezpieczenia społecznego, tylko prawa pracy i stosowania prawa pracy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Może można też...
Jesteśmy na antenie, tak.
Szczęść Boże. Halo.
Prosimy, z kim mamy przyjemność?
Serdecznie. Łukasz z Opolskiego. Pani profesor, serdecznie dziękuję za te słowa, ale tak myślę, że również wiele rzeczy zdemalowano, które nie wymagają w ogóle nakładów. Ja mówię o sobie jako osobie niepełnosprawnej. Kiedyś te osoby mieliśmy na przykład możliwość parkowania bezpłatnego na miejscach parkingowych kopertę oraz cech zwykłych. W tej chwili możemy tylko bezpłatnie parkować na miejscu ustalonym przez urzędnika, czyli tym X-ie. Natomiast w innym miejscu ta osoba niepełnosprawna, no musi ponosić koszty, a przecież z racji niepełnosprawności zresztą podobno po weryfikacji, a ja już jestem po weryfikacji, tylko 25% osób otrzymało te miejsca, znaczy kartę parkingową uprawniającą do dalszego korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ale dlaczego mi tak jest przykro, bo na przykład jako osoba nie mogę na przykład tam stanąć, gdzie mam najbliżej do lekarza, do apteki, muszę gonić, płacić również, chociaż te osoby niepełnosprawne naprawdę należą do jednej z biedniejszych grup społecznych, w sumie mówiąc prawdę. I to tak jak pani powiedziała, no to urzędnik decyduje w sumie, gdzie ja mogę, a gdzie nie mogę stanąć. Czyli państwa polskiego, mówiąc teraz już w skrócie, nie stać nawet na zagwarantowanie bezpłatnego parkowania osobom, które dotknięte są przez chorobę, przez los. Nie mam o to pretensji, ale to państwo naprawdę niewiele robi dla tych ludzi. Tak samo wszyscy wiedzą, że te renty są bardzo niskie po prostu dla tych osób. I tu nie chodzi już o... Ja bym się chętnie zamienił z kimś, oddał swoją chorobę, chciałbym być pełnosprawnym i mogę nawet po... nie mieć żadnych z tego tytułu przywilejów. Natomiast ta nowa ustawa potraktowała osoby niepełnosprawne, które korzystają, które mają jakiś przywilej. A to nie jest przywilej, to jest tylko jakaś forma, jak to widzę, powinna być formą jakiejś pomocy tym ludziom, żeby oni jakoś mogli sprawnie jak najbliżej dojść do apteki, do lekarza i tak dalej. A teraz miasta sobie wprowadzają takie prawa powiadaczowe. Ja mówię na przykład o Wieluniu, gdzie na przykład dostałem mandat tylko dlatego, że stanąłem nie na miejscu parkingowym i chociaż miałem kartę parkingową, odwoływałem się do jednej instancji, do drugiej, nie urzędnik decyduje, bo takie ma prawo i tak dalej. No i co my z tym mamy zrobić? To jest to jedno pytanie. No a drugie, to no, bardzo mi pani ma rację. Nam jest potrzebna praca. Mamy pracę, dobre praca, właściwie wynagrodzone. Wtedy nie musimy mieć żadnej formy pomocy. Rynek pracy dla młodych ludzi, dla nas jest nam bardziej potrzebny niż te wszystkie przywileje. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Proszę na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
Szczerze mówiąc, jak ja słyszę słowo przywileje, to mnie się robi niedobrze, bo to, co jest roszczeniem, co powinno być zagwarantowane prawem, co zwyczajowo było nawet gwarantowane prawem, dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości neoliberalnej nazywa się przywilejami. I to mówią ci, którzy żyją z kapitału, z eksploatacji innych ludzi, którzy roztrwonili majątek narodowy i którzy własne błędy błędy polityki, jakie były popełniane, tej polityki na szczeblu makro, bo my mówimy tutaj o kwestiach jednostkowych, mówimy o tragicznych losach czy pewnych uciążliwościach, które dotyczą konkretnych osób tu i teraz. Ale przecież te właśnie uciążliwości, te kłopoty czy też trudności funkcjonowania w społeczeństwie, które mówimy tu o indywidualnych osobach, one mają szersze ramy. To coś, co się dzieje w tej chwili, zostało wymyślone wiele, wiele lat temu, przeniesione do Polski i wprowadzone w życie. Po 25 latach okazało się, że Polska jest krajem bardzo silnie zadłużonym i żeby sprostać wymogom, które nakładają na nas rynki finansowe, tak zwane rynki finansowe, dusi się polskich obywateli i ten proces trwa już co najmniej, bo pierwsze 10 lat to było niszczenie polskiej gospodarki, niszczenie miejsc pracy i czyszczenie pola dla transnarodowych korporacji. W momencie, jak one tu już przyszły i znalazły swoją grupę popleczników, bo to są ludzie, którzy są z nimi w jakiś sposób powiązani i dopóki funkcjonują w orbitach tychże korporacji, to mają się nawet dobrze i są zadowoleni ze statusu swego i materialnego, i społecznego. Gorzej, kiedy takiemu człowiekowi coś się złego dzieje. Ci ludzie decydują o tym potem, kto nami rządzi i w jaki sposób nami rządzi i jakie ustawy uchwala. Ale przecież przyjrzyjmy się, jak wygląda w tej chwili sytuacja polska. Ja już o tym mówiłam i nie tylko ja. Również bardzo wielu innych naprawdę wybitnych profesorów. Polska jest obiektem drenażu kapitałowego. Wywozi się gigantyczne pieniądze co roku. Ale ponieważ musimy mieć na to, aby zaspokoić właśnie te chłonne rynki finansowe i tych wszystkich naszych dobroczyńców, co tu przyszli rzekomo nas modernizować i unowocześniać, oczywiście na taką modę, żeby dla nich to było wygodne, nie dla nas, no to wobec tego skądś trzeba te pieniądze wycisnąć. Jeżeli ja nie chcę wyciskać pieniędzy tam, gdzie one naprawdę są, bo się boję, że się na mnie obrażą albo nie dostanę odpowiedniej posady w Unii Europejskiej czy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, czy nie wezmą mnie do Banku Światowego na wicegubernatora, no to wtedy dławię i niszczę polskie społeczeństwo. I taka jest sytuacja w Polsce co najmniej od 15 lat, jak nie dłużej. Bo nawet krótkotrwały okres rządów PiSu niczego nie zmienił. Bo tam można było pewne rzeczy ukrócić raz na zawsze i pozbyć się pewnych struktur, które są szkodliwe. Nie chciałabym głębiej wchodzić w to, bo to jest osobny temat. To jest temat przede wszystkim rynków kapitałowych. Natomiast my cały czas zastanawiamy się, dlaczego nam jest tak źle, ale nie potrafimy pojąć, że nam jest tak źle, ponieważ daliśmy przyzwolenie na to, żeby zmieniać się w kraj neokolonialny. My jesteśmy obiektem wyzysku, tylko nie zdajemy sobie do końca sprawy i pretensje kierujemy do najbliższego otoczenia. Ja przepraszam bardzo, ale mnie to przypomina dokładnie taką sytuację. Ja pracuję daleko od miejsca zamieszkania, bo pracuję w Katowicach, a mieszkam w Warszawie. I wszystkie pociągi nagminnie się spóźniają i w ogóle są straszne sytuacje czasami, jeżeli chodzi o nie tylko punktualność, ale również powiedzmy informacje i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale do kogo to jest pretensja? Ja widzę, jak ludzie przychodzą do tych nieszczęsnych kolejarzy i wylewają na nich swoje żale i pretensje. Czy to jest wina tego kolejarza, że pociąg źle chodzi, czy się spóźnia? Nie, to jest nasza wina, bo myśmy dali przyzwolenie na to, żeby ludzie, którzy nami rządzą, rozbili potężne i sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, które się nazywało PKP, gdzie była służba i były te wszystkie obowiązki traktowane jak służba, i utworzyliśmy 70 spółek, w których funkcjonują jacyś kumple, kumpli i dalej jeszcze jakieś sekretarki, jakieś inne panieneczki i każdy robi co może. To samo mamy z pocztą. Za chwilę będzie sprywatyzowana Polska Poczta. Dzisiaj jest taka sytuacja, że my godzimy się na to jako społeczeństwo, mi się to w głowie nie mieści, żeby korespondencja sądowa, więc chyba ważniejsza niż jakakolwiek inna, była odbierana w jakichś bliżej nieokreślonych punktach, bo rzekomo ktoś tam wygrał przetarg. Ja przepraszam bardzo, jeżeli polskie społeczeństwo się na to godzi, to do kogo my mamy mieć pretensje? Do kioskarki, która nie umie znaleźć listu, który przyszedł z sądu, czy do siebie, że dajemy przyzwolenie na to, aby rządziła nami taka klasa polityczna, jakiej daliśmy przyzwolenie i mandat na to, żeby zasiadała w parlamencie i żeby tworzyła rząd?
Dobre pytanie. Pani profesor Grażyna Cyparowicz. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja pierwszy raz się dodzwoniłam, Halina z Poznania, i właśnie tu chciałam poprzeć panią profesor, bo pracowałam właśnie na PKP 35 lat i kiedy rozpoczęłam pracę, to było 8 dyrekcji, 8-7, a kiedy kończyłam pracę, to dyrekcji było 24. Wiadomo, w każdej pan dyrektor, zastępca, kilku naczelników, no i się wszystko zaczęło sypać. I co już, co przewidział również jeden z dyrektorów, który był internowany swego czasu do Stanów i właśnie nam o tym mówił. I dlatego bardzo dziękuję, że pani profesor poruszyła tę sprawę i mnie to też również poruszyło, już teraz jestem na emeryturze. I dziękuję właśnie za podejmowanie takich spraw. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, pani Halino. Bezpieczeństwo socjalne to temat naszych rozmów. Naszym gościem Grażyna Cyparowicz, profesor doktor habilitowany. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jolanta z Wrocławia.
Prosimy, pani Jolanta.
Chciałam powiedzieć a propos tego pana niepełnosprawnego z tymi znaczkami, które są zakopertowane, miejsca parkingowe, dowiedziałam się od takiej znajomej, która powiedziała, że jest takie coś do załatwienia, a mianowicie jest tak zwana karta zerowa, którą załatwia się w Zdiumie, czy jak to się nazywa, Zarząd Dróg i Mostów, coś takiego, taka firma jest w każdym mieście. I to się załatwia kartę zerową. I wtedy można stawać na każdym miejscu parkingowym niezakopertowanym, tylko trzeba posiadać taką kartę.
Dziękujemy za te informacje.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, ale pozostawimy te informacje też bez komentarza, bo to, jak Pani powiedziała, to, co jest roszczeniem, staje się przywilejem, ale to przywilejem, o który jeszcze trzeba gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, zabiegać. Prosimy, Radio Maryja, halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wszystkim. Henryk z Łodzi. Bardzo dobry wykład, pani profesor. I otworzenie wielu oczu tym, co słuchają tego wszystkiego. Organizacyjnie wzięliśmy na
Panie Henryku, proszę, no, wiele rzeczy nie funkcjonuje dobrze, ale na pewno w tej chwili nie funkcjonuje dobrze pański telefon. Gdzieś tam tracimy zasięg z panem.
Ja dobrze słyszę.
No, ale my pana nie do końca. Gdzieś tam pan się może obraca nie tak, jak trzeba i tracimy zasięg.
Zasięg tracimy? Ja słyszę dobrze.
Prosimy.
Doskonale. Halo?
My przez pewien moment nie słyszeliśmy pana dobrze.
Możliwe, bo jestem w terenie.
Dlatego prosimy kontynuować pańską myśl, żebyśmy ją dobrze słyszeli.
Zmiany, które nastąpiły w Polsce, nastąpiły również w Europie. One były zaplanowane przez wielki kapitał na Zachodzie i przez masonerię. A komuniści połączyli się z NATO i z wszystkimi strukturami, jak jedna wielka całość. Więc naród ogłupiony nie mógł wszystkiemu podołać, zrozumieć, bo był ogłupiony przez komunę. Nie znał historii swojego narodu, nie znał wielu innych rzeczy. Był schematem po prostu w tym ustroju komunistycznym. I dalej to się przetworzyło w kapitalizm, który jest bratem komunizmu, bo on jest w wyniku właśnie tych przemian. Przejęli władzę nad zakładami, nad kapitałem. No i to, co się działo, co pani powiedziała. Obcy nami rządzi. Patrzymy, Rossmany, BBC, inne rzeczy w Łodzi, najlepsze zakłady, jak transformatory. Wszystko ukradzione, po prostu ukradzione. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Pani profesor?
Wchodzimy tutaj raczej w politykę taką makroekonomiczną. Troszkę to jest obok naszego głównego nurtu. Ale co można powiedzieć? Na pewno ma pan rację co do jednej rzeczy, no bo ja akurat nie wiem, czy masoneria, czy nie masoneria, bo na tym się nie znam. Ale wiem, że myśmy popełnili jako naród rzeczywiście błąd, a właściwie, czy to był błąd? No, jako naród. Mało osób orientowało się, czym jest kapitalizm i jaka jest rola, powiedzmy, krajów tych wysoko rozwiniętych w gospodarce światowej, a jak zachowują się te kraje wysoko rozwinięte wobec krajów słabo rozwiniętych. Oczywiście, że były ośrodki również i w Polsce, gdzie takie tematy podejmowano, badano, jakie są konsekwencje obecności obcego kapitału w krajach słabo rozwiniętych i były również gotowe recepty, które mówiły o tym, że obecność tychże korporacji, czy nawet podatność na sugestie, presje, naciski ze strony globalnych organizacji nie zawsze są szkodliwe. Rzecz polega na tym tylko, jak zachowuje się elita kraju goszczącego obcy kapitał. Jeżeli ta elita potrafi pilnować własnego interesu tylko i wyłącznie, natomiast ma za nic interes narodowy, jeżeli ta elita to są ludzie, którzy są albo niekompetentni, albo to są ludzie sprzedajni, no to wtedy oczywiście mamy taką sytuację, jak mamy w tej chwili w Polsce. Ale jest wiele krajów, są takie przykłady, kiedy można było zachować to, co było naszym dorobkiem narodowym, naszym dziedzictwem i jednocześnie nawiązać współpracę z zagranicznym kapitałem. Tylko nie wolno było robić tego, z czym ja się zetknęłam już na początku lat 90., kiedy no, mieliśmy pewne wątpliwości, czy na przykład na takich warunkach, jakie nam proponowano, należy stowarzyszać się z Unią Europejską i z EFTA. Ja wtedy pracowałam w Instytucie Gospodarki Narodowej i myśmy cały memoriał tam napisali, że na tych warunkach to nie, bo to takie i takie zagrożenia i należałoby raczej tak i tak rozwiązać te kwestie. No co nam powiedziano, ależ skądże, przecież Zachód nas kocha i Zachód nas popiera i bez wątpienia to wszystko leży w naszym interesie. Więc jeżeli polską transformację robili ludzie bez żadnego przygotowania ekonomicznego, jeszcze raz to powtarzam, którzy uważali, że Zachód nas kocha, bo przysyłał tymże ludziom rozmaite suweniry, paczki i oferował nie wiadomo co nawet, bo to nie były duże wcale jakieś prezenty, prawda? Bo to czasami to był aparat fotograficzny. Ja sama to widziałam, ja pracowałam w instytucie, gdzie akurat było to przy komisji planowania i oni tam często przyjeżdżali i można było obserwować, jak zachowywały się te wszystkie delegacje zagraniczne, które zabiegały o obecność w Polsce. Naprawdę, jeśli mieliśmy jako naród przekonanie, że Ameryka nas kocha, że Zachód nas kocha, że nam pomoże, bo ta komuna jest taka brzydka i paskudna i oni nas tutaj wezmą i otoczą i stworzą nam dobrobyt i pozwolą zachować wszystkie zdobycze socjalne, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, no to po prostu popełniliśmy błąd. To, że popełniliśmy błąd w latach 90., to ja się nie dziwię, bo rzeczywiście naród był słabo wyedukowany i nie było szans na to, żeby większość zdała sobie sprawę z tego, że to jest pewien podstęp. Ale to, że my się godzimy przez kolejne lata, żeby coraz większa presja była na nasze kieszenie, żeby nam odbierano kolejne prawa, powiadam, nie przywileje i my się na to godzimy i nadal 30 parę % popiera neoliberalną politykę i 50% ludzi głosujących głosowało za panem Komorowskim, no to przepraszam, ale ja nie bardzo rozumiem, do kogo jeszcze raz powinniśmy mieć pretensje. No może do siebie, że nie chcemy pewnych rzeczy widzieć i nie chcemy o pewnych rzeczach słyszeć i nie chcemy przekonać się, jakie są naprawdę intencje i jak to jest opisane chociażby w jakichś krótkich artykułach, które są ogólnie dostępne chociażby w internecie. Wiadomo, czym jest globalizacja, wiadomo, jaka jest strategia korporacji, wiadomo, kim są ludzie, którzy przeprowadzali transformację ustrojową w Polsce, wiadomo, z jaką pogardą wyrażali się o własnym narodzie i o własnych współobywatelach i my nadal jako naród dajemy im duży mandat zaufania, bo nawet jeżeli będzie inna ekipa, to będzie i tak wobec niej bardzo silna opozycja tych zwolenników neoliberalnej polityki, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie 25 lat, a może nawet trochę dłużej.
Radio Maryja, halo. Prosimy. Prosimy.
Halo.
Radio Maryja.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego, panią profesor. I chciałam pani profesor podziękować, że mimo, że pani mówi właśnie to, że jesteśmy no, naród właśnie... dodaje pan otuchy, przynajmniej takim ludziom jak ja, w tym, że pani mówi, że to wszystko no, jest tak, jak my czujemy, panie profesor, i my jesteśmy winni, ale ja już teraz rozumiem, dzięki pani między innymi, że to brak, że nie tylko sprawa braku edukacji, ale przecież my żyjemy w Polsce, czyż ci ludzie, no może mówię naiwnie, którzy tę transformację przeprowadzali, czyż oni nie powinni także nas, tak jak pani nas teraz edukuje, mówić o tym. To fakt, że mnóstwo ludzi nie wiedziało, ja też. Ja dopiero na przykładzie tych niesprawiedliwości, które dotyczą nas i wokół mnie ludzi i mnie, ale przede wszystkim tych ludzi słabszych jeszcze ode mnie, ja dopiero zaczynam dochodzić do tego, a przecież już jestem osobą starszą. I chciałam powiedzieć, pani profesor, że to jest, myślę, że i media tu zawiniły, prawda, że, no, że tak kierują tym narodem naszym, ale najgorsze jest to, że oszukiwano nas właśnie, że Ameryka, że to, że tamto, ale także tu, na miejscu. Nie dbano o to i pani na przykład powiedziała o poczcie. Mówię o tych, no że, mówię tak chaotycznie, ale kolej, poczta, pewne strategiczne i takie dziedziny, które nie powinny, poczta 400 lat, dziękuję, że pani o tym wspomniała, nie mam nic wspólnego w sensie zawodowym z pocztą, ale jestem tu na Saskiej Kępie, widzę tę naszą pocztę, tego listonosza, który mojej mamie emeryturę i mnie teraz przynosi i widzę, co oni wyprawiają z tą pocztą, która ma 400 lat. Chodzi o to, że wszystko jest jakieś deprecjonowane. Pani mówiła o tym, że ktoś tam inny przynosi. Otóż przypominam, że ministerstwa podobno z oszczędności, co za cynizm, zgodziły się na to, że im będą dostarczane również przez inne jakieś tam, które wygrały te nie wiem, instytucje, te właśnie zawiadomienia. Cóż to za oszczędności, skoro się tak poniża pocztę. Zresztą poniża się wszystkich. Ja jeszcze przepraszam, że tak długo mówię, pani profesor, ale chcę pani powiedzieć jeszcze coś, że ludzie... To fakt, że my jesteśmy bierni może, ale ja na przykład już nic nie potrzebuję, mam emeryturę małą, nie chcę nikogo zawracać nikomu głowy, ubolewam nad biedą, która istnieje, nad poniżaniem ludzi i żyję w tym i już wiem, że dożywam, ale musiałam się znaleźć, powiem to pani, przepraszam, jako taki przerywnik, musiałam się znaleźć w tak zwanym SOR-ze, to jest w szpitalu Dzieciątka Jezus kilka dni temu, bo miałam kłopot z okiem. I proszę sobie wyobrazić, bo nie wiem, jak pani na to patrzy, bo pomijając inne sposoby takiego poniżania i zabierania pewnej pewności siebie narodowi, który jest zdezorientowany. Otóż w tym SOR-ze człowiek słaby, który znajdzie się, chociażby taki pan na wózku, chociażby, który to mówił, ma przed sobą od razu taką notatkę. Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć i jeszcze drugą notatkę, mianowicie strefa zdrowej tolerancji. Wszelkie przejawy agresji słownej lub fizycznej wobec personelu będą ścigane z mocy prawa. Otóż ja powiedziałam, ja wyraziłam ten sprzeciw. My to robimy, my naród, ale od nas nic w sumie nie zależy dalej. Ja powiedziałam, czy państwo chcą nas przestraszyć, zastraszyć. Oni powiedzieli, proszę zajrzeć do ustawy, to jest, proszę iść do ministra. Więc już ministra w tej chwili nie ma tego, ale nie wiem, kiedy to powstało. Ale tak na każdym kroku, panie profesor, my na pewno staramy się już być aktywniejsi, ale nas oszukano. I to nie jest to, że ja biadolę. Po prostu nawet w takich sytuacjach, kiedy człowiek słaby zgrasza się tam i 9 godzin siedzi, jest przestraszony, zastraszony i takie jest w tej chwili nasze państwo. A takim ludziom jak pani dziękujemy, bo pani nam daje i otuchę, chociaż pani sama ma problemy i też współczuję. I życzę pani wszystkiego najlepszego. I właśnie chciałam to powiedzieć, bo to było dla mnie potworny szok, kolejny szok.
Dziękuję,
i taka niesprawiedliwość i zastraszanie ludzi.
No cóż, jak wyglądają SOR-y, to ja o tym mówiłam. To jest piekło. To jest piekło. Bo tam są ludzie różni, z wypadkami, ludzie, którzy są chorzy, ludzie godzinami siedzący, czekający na jakąkolwiek pomoc i zainteresowanie. Ja nie chcę w ogóle mówić o tym, jak funkcjonuje polska służba zdrowia, bo uważam, że jeżeli my godzimy się na to, żeby taka osoba jak pani Kopacz, która jest autorką, jeszcze raz to powtarzam, autorką ustawy, która doprowadziła do komercjalizacji i przekształcania znacznej części szpitali w spółki skarbu, jakieś tam spółki prawa handlowego. Jeżeli takiej osobie, myśmy powierzyli najpierw mandat marszałka Sejmu, zgodziliśmy się na to jako naród, a dzisiaj ta pani jest premierem i zamiata aferę taśmową pod dywan i my nadal uważamy, że wszystko jest w porządku jako naród, to miejmy pretensje, jeszcze raz powiadam do siebie. A teraz, ja wiem jedno z moich doświadczeń jako nauczyciel akademicki to wynika. Ja mam bardzo duże kontakty, ponieważ mam duże grupy studenckie i często spotykam się z różnymi bardzo środowiskami, również z racji, powiedzmy, tych wykładów, które prowadzę dla różnych środowisk. Przy okazji chcę wyjaśnić, że robię to całkowicie społecznie, bo wielu ludzi podejrzewa, że ja to robię komercyjnie. Nie, nie, nie. Ja to robię całkowicie społecznie. Otóż proszę państwa, to wygląda mniej więcej tak. Dopóki mamy względnie stabilną sytuację zawodową, dopóki w naszej rodzinie, wśród naszych najbliższych nie zdarzyło się nic tragicznego, dopóki nikt nas w jakiś sposób okropny nie oszukał, to uważamy, że wszystko jest dobrze i będziemy siedzieli jak myszy pod miotłą, żeby się, broń Boże, nie wychylić. Ja słyszałam również takie opinie, jeżeli chodzi o ostatnie wybory, czy w ogóle relacje do wyborów. Ja mam czyste ręce, bo ja nie idę na wybory. Ja mówię na to, przepraszam bardzo, jeżeli nie idziesz, człowieku, na wybory, to znaczy, że głosujesz na tego, na którego będzie głosowała większość. Wobec tego walkowerem oddajesz większości swój głos. I nie masz czystych rąk, bo nie pójście na wybory, niedokonanie wyboru, niezainteresowanie się, kogo wybieram, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko właśnie przekazanie władzy w ręce przypadkowych ludzi. Dla mnie sukces na przykład osobiście pana Kukiza jest bardzo niepokojącym zjawiskiem, bo ja sobie przypominam wcześniejsze sukcesy pana Palikota i jeszcze wcześniejsze pana Lepera. I jeszcze tam wcześniej też były różne takie dziwaczne partie, partyjki, nie wyłączając pana Korwin-Mikkego, który opowiada tak straszne androny od strony ekonomicznej, że w ogóle w głowie się nie mieści, że można takich bredni słuchać. Co więcej, ja podobne androny często słyszę w ustach na przykład młodych patriotycznych republikanów. I to mnie przerażenie ogarnia, bo jeżeli to mówią ludzie, którzy są zakłamani do szpiku kości albo mają w tym interes, no to ja jestem w stanie to pojąć. Ale jeżeli to mówią ludzie, młodzi, którzy chcieliby Polskę naprawiać i powtarzają brednie, tak straszne z ekonomicznego punktu widzenia, bo najchętniej mówią o gospodarce, bo najmniej się na tym znają, no to wtedy jest to rzecz dosyć przykra i powiedziałabym nawet przerażająca, jak sobie z tym poradzić. Natomiast mnie się wydaje, że w tej dzisiejszej naszej audycji jest jedna rzecz bardzo ważna. Ja ciągle o tym mówię, czy staram się mówić między wierszami. Otóż jak mamy kampanie wyborcze, to partie wszystkie, jak powiedziałam, licytują się, jeżeli chodzi o obietnice. Ja też mogę każdemu obiecać willę z basenem, luksusowe wakacje, pełne zabezpieczenie socjalne, tylko dajcie nam władzę. Natomiast dlaczego nikt nie odważył się otwarcie powiedzieć, jakie są zagrożenia, a są ogromne. I to nie są zagrożenia, bynajmniej na punkcie jednostkowym, to są zagrożenia bytu narodowego. Dlaczego? I to nie są bynajmniej zagrożenia militarne, co się również próbuje wmówić, żeby dawać pieniądze na zbrojenia, nie wiadomo po co i bez sensu. Ja się pytam, dlaczego żadna partia, nawet z tych, do których mam sympatię, nie powiedziała wprost, na czym polegają zagrożenia i dlaczego Polska utraciła suwerenność i traci ją do końca. Od kogo jesteśmy naprawdę zależni? Bo my identyfikujemy narody, państwa, instytucje. Zastanówmy się, jaki jest wobec tego mechanizm, bo dopóki nie będzie prawidłowej diagnozy, co doprowadziło do patologii, które mamy, bo nie mówię o patologiach na poziomie indywidualnym, personalnym, tylko systemowym, to nie będziemy w stanie pokonać przyczyny zła. Czyli jeżeli nie będziemy wiedzieli, czy to jest katar sienny, czy to jest uczulenie, czy to jest być może rak płuc, to nie potrafimy znaleźć właściwego lekarstwa. A jeżeli tak, to nawet najlepsze programy wyborcze i najbardziej uczciwi ludzie, jeśli dojdą do władzy, to nie będą w stanie naprawić Rzeczpospolitej, bo my jesteśmy w obliczu wielkiego wyzwania. Ja bym powiedziała, że to jest mniej więcej takie samo wyzwanie, jakie było tuż przed rozbiorami. Tylko nas dzisiaj nie musimy zniknąć politycznie z mapy Europy, chociaż byli tacy, teraz siedzą już tam w Unii Europejskiej, którzy widzieli, mieli taką wizję, że może byłoby dobrze utworzyć Stany Zjednoczone Europy i Polska stałaby się landem niemieckim, ale na szczęście do tego nie doszło. Natomiast jeżeli my nie potrafimy zdiagnozować, gdzie są te zarzewia niepokoju, gdzie są największe niebezpieczeństwa, czym one się, kto je generuje, no to nie potrafimy znaleźć skutecznej terapii i naród nie będzie przygotowany. Naród powie nawet najbardziej uczciwym ludziom za jakiś czas, przepraszam, byście nam obiecali, tutaj dla dzieci, tam mieszkania, tu miejsca pracy, to, tamto, owo, a się okazuje, że niewiele z tego wszystkiego wyszło. I być może zdarzy się tak, że w ogóle stracimy tożsamość polityczną, tak jak to było wtedy, kiedy chcieliśmy naprawić Rzeczpospolitą, uchwalając Konstytucję 3 maja. To było po prostu za późno. Za późno. I to jest bardzo ważne, dlatego że, jak mówię, inaczej będziemy parobkami we własnym kraju. We własnym kraju możemy być parobkami, a za jakiś czas w ogóle zatracimy to poczucie tożsamości narodowej, może z wyjątkiem jakichś małych elit, bo to dzisiaj nie są już czasy powstań. To nie jest ten czas. Więc zastanówmy się, czy rzeczywiście ta droga, którą idziemy, droga obietnic, droga krytyki, droga patrzenia na rzeczywistość ogólnonarodową tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych doświadczeń, to jest ta droga, którą powinniśmy iść. Czy może rzeczywiście należy się zastanowić, w czym tkwi zło i zwalczać zło u korzeni, a nie tylko obcinać z wierzchu pojedyncze listki i mówić, no teraz jest ładnie, bo już nie widać, a ten pesz gdzieś tam się rozrasta i niszczy wszystko wokół, co rzeczywiście próbujemy zbudować czy odbudować.
Rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie socjalnym. Naszym gościem pani profesor Grażyna Cyparowicz. Przed chwileczką telefonowała pani Maria. W takiej swojej delikatności pani mówiła, że być może to media popełniły błąd i tak być może popełnili błąd ci, którzy wprowadzali cały ten system destrukcyjny. I tutaj chciałbym zapytać pani profesor, czy pani uważa, że ci, którzy ten system wprowadzali, oni nie mieli świadomości, co robią, czy media wówczas, korzystając z takich, a nie innych form komunikowania czy indoktrynowania społeczeństwa, czy to wszystko było takie niewinne, nieświadome, zwłaszcza jeżeli chodzi o, no dobrze, no jeszcze dalej, o polityków.
Ja bym nie chciała rozliczać pojedynczych ludzi, bo ich nie znam i bardzo nie lubię oceniać ludzi, tylko może raczej sytuacji. Otóż, no trudno mi jest powiedzieć, jaka była wiedza ludzi, którzy wprowadzali reformy w 90 roku i potem była kontynuacja, prawda? No na pewno, być może działali w dobrej wierze. Jeżeli chodzi o media, zwłaszcza te takie głównego nurtu, to jest pewna elita również finansowa. To są ludzie, którym się bardzo dobrze płaci, ale za to, żeby sprzedawali takie prawdy, jakie ci, którzy rządzą, chcą, żeby były sprzedawane. Także to, co media wypisywały i wypisują, to był czysty interes, to jest propaganda i była propaganda, i jest propaganda i będzie. Dlatego właśnie między innymi Radio Maryja i Telewizja Trwam są tak strasznie znienawidzone przez określone środowiska, że to są media, które są, powiedziałbym, niezależne finansowo. Wszystkie inne media, jakiekolwiek byśmy wzięli głównego nurtu, to są media, które mają swojego właściciela i ten właściciel płaci i wymaga. Ja się nie dziwię dziennikarzom, którzy jeśli pracują w takich korporacjach, to mówią to, co im się każe, no bo w takim razie będą bezrobotni, a nie każdy chce być bezrobotny i jeżeli się przyzwyczaił do pewnego standardu, to tak funkcjonuje, jak funkcjonuje. Ale przecież nikt nie odmurzył Polaków totalnie. I można się troszeczkę zastanowić, czy to, co słyszymy, trzyma się rzeczywistości. Myśmy mieli komunizm, gdzie jedynym źródłem informacji o tym, co się dzieje na świecie, było Radio Wolna Europa. Radio, które było zagłuszane, które było niszczone w różny sposób. A jednak Polacy potrafili znaleźć drogę i słuchać. Dzisiaj mamy na multipleksie, mamy telewizję Trwam, mamy telewizję Republikę, chociaż ona już taka całkowicie samodzielna nie jest. Mamy bardzo wiele różnych stacji radiowych, których można posłuchać i przynajmniej skonfrontować. To są, mówią, media głównego nurtu z czymś, co podają media te, powiedzmy, niezależne. Mamy internet, którego nie było. Więc jeżeli ktoś chce dociec, jaka była prawda, to na pewno może to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o samych tych architektów tej naszej reformy, dobrze, że to nie jest żadna tajemnica, że to były reformy wymyślone przez tak zwanych hitmenów ekonomicznych. Wcześniej te reformy właśnie w takim kształcie były wprowadzone w Chile. Ja nie mówię tylko o reformie emerytalnej, ale generalnie. Jak tam był niejaki prezydent Allende, który miał program bardziej socjalny i trochę chciał dbać mocniej niż podobało się to pewnym kręgom biznesowym o interes swojego własnego narodu, no to jak wiadomo przyszedł niejaki pan Pinochet, któremu świetnie doradzał niejaki pan Milton Friedman i zrobili porządek i z panem Allende i ze wszystkimi innymi. Jak w Polsce była taka sytuacja, że wydawało się, że coś chcemy rozliczać kogoś być może pociągnąć do odpowiedzialności, być może przyjrzeć się pewnym służbom czy strukturom, no to okazało się, że mamy bardzo nieodpowiedzialnych pilotów i mieliśmy sytuację taką, o jakiej dzisiaj mówimy, czyli tragedię, katastrofę smoleńską i wobec tego można było spokojnie dalej budować tę rzeczywistość neoliberalną, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Także czy ci ludzie byli nieodpowiedzialni, czy ci ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią? No bez wątpienia ówczesny prezydent, ten, który był drugim prezydentem po panu Jaruzelskim, na pewno nie rozumiał, o co chodzi. No przecież trudno, żeby elektryk rozumiał zawiłości polityki gospodarczej, chociaż pewnie tymi ręcami on ten komunizm obalił, ale ja nie wierzę w to, ponieważ ja, będąc ekonomistą, bałabym się wkręcić coś innego niż żarówkę przy kontakcie, że mnie prąd może porazić. Ale ekonomia nie porazi kogoś, kto się nieumiejętnie z nią obchodzi, bo to nie jest coś namacalnego, prawda? To jest pewna wiedza. Więc ja nie wierzę, żeby przy całej genialności pana Wałęsy on był w stanie rozumieć w ogóle, o co chodzi. Pan Michnik, z tego co wiem, ekonomistą nie jest. Pan Balcerowicz był kształcony, głównie prowadził aktywność jako pracownik naukowy Marleny. To był Instytut Marksizmu, Leninizmu, a wiedzę o tym, jak piękny jest kapitalizm, zdobywa jako stypendysta Fulbrighta razem z innymi ludźmi, którzy potem zajmowali i zajmują czołowe miejsca w polskim biznesie i w polskiej polityce. Później z tych takich reform socjalnych, które są najbardziej dotkliwe i dolegliwe, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych i to, co potem konsekwencje odczuwamy wszyscy, bo nam się odbiera kolejne uprawnienia, nie przywileje, no to jest pan Buzek. Ale pan Buzek siedzi na Zachodzie, ma się bardzo dobrze, jego córka robi karierę na Zachodzie, to co on się ma martwić Polaczkami? Po co? Czy on się znał na ekonomii? Nie, z tego co wiem, on miał zupełnie inne wykształcenie. Pan Tusk, z tego co wiem, jest historykiem. Na ekonomii nie musiał się znać. Pan Komorowski, który nam patronuje jako prezydent, z tego co wiem, jest historykiem. Czy musi się znać na ekonomii? Nie musi. Czy musi być wrażliwy na sprawy społeczne? Nie sądzę, żeby myśliwy, który morduje dla przyjemności zwierzęta, mógł być wrażliwy na niedolę jakichś tam anonimowych ludzi, których nigdy w życiu nie widział i nie zobaczy. Więc ja jeszcze raz pytam, czy to jest niekompetencja? Tak, na pewno niekompetencja ludzi, których myśmy wysunęli, bo to my jako naród zgodziliśmy się na tych ludzi. Myśmy na nich głosowali, personalnie też. Na prezydentów głosujemy personalnie. Bo z wyjątkiem Jaruzelskiego, który był prezydentem, że się tak wyrażę, reżimowym, wszystkich innych prezydentów myśmy wybierali. Pana Kwaśniewskiego wybieraliśmy dwukrotnie, pana Wałęsę wybieraliśmy w wielkim zaufaniu, pana Komorowskiego również myśmy wybierali. Posłów, senatorów my wybieramy. A czy oni są kompetentni? Czy ktoś pyta o kompetencje? Nie. Nikt nie pyta, czy ktoś naprawdę interesuje się, czy program wyborczy kryje w sobie jakieś inne, głębsze treści, poza tym, co jest obiecane na powierzchni i gdzie się ci wszyscy politycy licytują. Nie, nie. Mamy hasła i hasłami operujemy.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Piotr mówi z Wrocławia.
Prosimy, panie Piotrze.
Dziękuję bardzo. Mogę już mówić?
Jest pan na antenie. Proszę włączyć radioodbiornik, będzie łatwiej komunikować się.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Mówi Piotr z Wrocławia. Mogę już mówić? Jest pan na antenie. W nawiązaniu do wypowiedzi pana, który mówił o tych pieniędzy, które miał dostać, a nie otrzymał od zakładu pracy i później, bo tu widzę, że źle to zostało zrozumiane. Otóż jemu chodziło o odprawę. I ta odprawa polegała na tym, że on mimo tego, że rok wcześniej skończył już pracę, później wszedł syndyk do firmy i tych pieniędzy nie mógł uzyskać. Ano, bo to źle zostało zrozumiane. O to chodzi, że jeżeli wchodzi syndyk do firmy, to ten pan już automatycznie, jeżeli by miał jakiekolwiek roszczenia z tytułu pracy, jest wciągany na tak zwaną listę wierzycieli. I w momencie, gdy o jemu należałaś ta odprawa, a on przez rok czasu nic z tym nie zrobił, czyli nie poszedł do sądu, nie założył sprawy, to absolutnie ten pan już po prostu jest na pozycji przegranej. Z racji tego, że nie ma nakazu, który by mógł wziąć syndyk pod uwagę. Syndyk, wchodząc do firmy, przerywa bieg jakichkolwiek świadczeń, roszczeń, które się należą kontrahentom, pracownikom, urzędom.
Więc jeżeli panie Piotrze, ten pan ma dwa wyroki prawomocne sądu w tej sprawie. Tak nam dopowiedział, więc zresztą...
No to jeżeli ten pan ma dwa wyroki sądu, no to wystarczyło po prostu w momencie, jak syndyk ogłasza listę wierzycieli, to wystarczyło zgłosić swoje roszczenie i on automatycznie wchodzi do drugiej kategorii.
No i mogło nie być pieniędzy po prostu.
Tutaj odpowiedź, panie profesor, mogło nie być pieniędzy i koniec.
Tak, 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 mogło nie być pieniędzy. No pieniądze są w tym momencie, jak zakład zostaje sprzedany, jeżeli ma jakiekolwiek, że tak powiem, pieniądze.
Ale dziękuję, panie Piotrze, za telefon, bo jest on wyrazem wrażliwości, o którą też bardzo, której nam bardzo potrzeba w tych naszych wzajemnych relacjach i kontaktach. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Dziękuję również. Ostatni telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Ja to chciałam do dyskusji.
Jesteśmy na antenie, prosimy bardzo.
Barbara z Lublina. Chciałam zapytać odnośnie ZUS-u. Co się będzie działo z tymi, którzy wybrali połowę emerytury z ZUS-u, a połowę emerytury z OFE tego? I później był teraz niedawno Tusk taki okres wprowadził, żeby zrezygnować z OFE, można przejść do ZUS-u, ale jednocześnie było powiedziane, że ci, co nie złożą na piśmie, to automatycznie przechodzą do ZUS-u. Jak ci będą mieli obliczaną emeryturę? Dziękuję. Barbara z Lublina.
Dziękuję, pani Barbaro.
No, poruszała pani bardzo ważny temat, bo widać właśnie, że Polacy zostali po prostu oszukani i wprowadzeni w błąd. Pani telefon jest dowodem, kolejnym zresztą dla mnie, że w ogóle nikt nie rozumiał, na czym polegała reforma emerytalna. Mamy mało czasu, w związku z tym ja się postaram to wyjaśnić krótko. Wcześniej było tak, że emerytura składała się z dwóch części. Z części socjalnej, takiego zabezpieczenia, pewnego minimum, mówię o emeryturach pracowniczych, i z części indywidualnie wypracowanej. I to skończyło się w momencie wprowadzenia tej reformy. Bo tylko osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 roku, zachowały taki algorytm emerytalny. Jak powiedziałam, te emerytury nie są wysokie, bo nasze płace są niskie. No i poziom życia też, bo to zabezpieczenie socjalne było obliczane jako 24% z tak zwanej kwoty bazowej, czyli najogólniej z przeciętnego wynagrodzenia w kraju, ale były takie, jakie były. Natomiast reforma emerytalna, o której pani mówi, to polegała na tym, że po pierwsze, powiedziano ludziom tak, dostaniecie emeryturę z dwóch źródeł, co już jest kłamstwem, bo dostaniecie państwo tylko jedną emeryturę. Dostaniecie państwo tylko emeryturę z ZUS-u i to w takiej wysokości, ile składek sobie odłożycie. Natomiast pieniądze, które idą do OFE, to można sprawdzić bardzo łatwo, wchodząc na portal Komisji Nadzoru Finansowego. Tam są publikowane miesięczne dane z OFE. Nie dają w gruncie rzeczy żadnej emerytury, bo to jest kilkuzłotowe świadczenie. Nieszczęście polega na tym, że osoby, które nabędą uprawnień emerytalnych, nabędą uprawnień, czyli to nie jest to samo, co już prawo do emerytury, które w tej chwili biorę i realizuję. Nabędą uprawnień emerytalnych, czy nabyły uprawnień emerytalnych w ubiegłym roku, będą otrzymywały emeryturę bez tej części socjalnej, czyli dostaną tyle, ile sobie same odłożyły w ZUS-ie. To natomiast, co poszło do OFE, to tego nie ma. Bo OFE, pieniądze, które powierzamy im, w gruncie rzeczy kierują na giełdę. Poza tym tam są bardzo niewielkie sumy zgromadzone, bo my po prostu mało zarabiamy, więc nasze odpisy składki emerytalnej były bardzo małe. A więc pani przekonanie, że pół emerytury dostanie pani z OFE, a pół emerytury dostanie pani z ZUS-u, jest błędne. Nie wiem wprawdzie, jaką pani miała składkę, jak długo pani pracowała, jaki był pani kapitał początkowy, czy był, czy nie. Ale pani emerytura, nie wiem, czy to będzie emerytura chociażby nawet minimalna, bo to zależy od tego, ile pani wpłacała, ile lat i jaka była składka. Będzie pochodziła tak naprawdę tylko z ZUS-u. A z OFE dostanie pani najwyżej kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, no trudno mi powiedzieć, złotych dodatkowo. Czyli to jest mniej więcej kilka procent tego, co będzie z ZUS-u w najlepszym przypadku. A jaką pani ma emeryturę, to ja mogę pani wskazać źródło, z którego pani się dowie, jaką pani ma emeryturę. Otóż wystarczy, że pani dostaje z ZUS-u co roku taką informację, jak wyglądałaby pani hipotetyczna emerytura, gdyby pani odeszła dzisiaj. Czy to zwykle to wyrzucamy i nie przywiązujemy do tego wagi? Otóż proszę państwa, to jest bardzo duży błąd, bo to jest jednocześnie państwa hipotetyczna renta. Czyli gdyby się okazało, że dana osoba nie dożyje wieku emerytalnego, bo to jest ryzyko, w sensie, że to jest niepewność, ale w gruncie rzeczy wszystkim nam chodzi o to, żeby dożyć wieku emerytalnego, prawda? Czyli gdyby się okazało, że pani nie dożyje w zdrowiu wieku emerytalnego, tylko będzie pani musiała skorzystać z jakiegoś innego świadczenia, chociażby renty. To właśnie ta kwota, którą podaje pani i wylicza ZUS, to jest w gruncie rzeczy kwota pani świadczenia, jakie dostanie pani na wypadek, gdyby się zdarzyło coś takiego, że pani nie będzie mogła kontynuować zatrudnienia. Ale nie wierzcie państwo, że emerytura będzie złożona 50% tu, 50% tam. Nie. Emerytura będzie tylko z ZUS-u. Miejmy nadzieję, że przynajmniej minimalna, bo jest tam taki przepis, który mówi o tym, że kto został w OFE, czyli potwierdził przynależność do OFE, to nie ma prawa do minimalnej emerytury, jeżeli sobie środków nie wypracuje. Ja cały czas mam głęboką nadzieję, bo akurat wiem, że to jest w przypadku PiS-u jeden z kluczowych programów, w programie punkt do załatwienia, że zostaną przywrócone klasyczne emerytury z zabezpieczeniem socjalnym i z częścią, którą sobie człowiek indywidualnie wypracował. I że te emerytury, jeżeli chodzi o siłę nabywczą, bo nie mówimy o kwotach, no bo trudno powiedzieć, co będzie za 10, 20 czy 30 lat, ale będą przynajmniej takie, że pozwolą ludziom spokojnie egzystować. Nie mówię o bogactwach, nie mówię o podróżach, o normalnej, spokojnej egzystencji. Ale wydaje mi się, że w ogóle problem emerytur i tego, jak one są konstruowane i jak powinny być, to jest osobny temat, bo bardzo dużo jest wokół tego zamieszania i bardzo dużo jest właśnie błędnych interpretacji. Każdemu, kto mnie w tej chwili słyszy, zalecam, aby obejrzał informację, którą mu ZUS przekazuje na temat hipotetycznej emerytury. Wtedy może zobaczyć, na co naprawdę może liczyć. A jeżeli chodzi o świadczenia z OFE, no to bardzo łatwo jest zajrzeć i zobaczyć, ile poszczególne OFE wypłacają przeciętnie pieniędzy brutto. To jest oczywiście, bo od tego jeszcze płacimy podatek, bo to jest dostępne, wystarczy napisać KNF i wtedy nam się otworzy strona internetowa i tam będziemy mieli informacje, kiedy zobaczymy rynek emerytalny, w jakiej wysokości są te świadczenia wypłacane. W najlepszym wypadku na rękę to jest 50, 60, 70 zł przeciętnie. Przeciętnie.
Bardzo gorąco dziękuję. Dzisiaj o bezpieczeństwie takim socjalnym rozmawialiśmy z panią profesor Grażyną Ancyparowicz.
Szczęść Boże.
Do kolejnego spotkania.
krzywdę znasz, zgardzenia i zdrady, gdy nasz kraj rozpadał się. Ciemność grzechu przez wiele lat, mnóstwo przelanych krwi, niezagojonych ran. Panie, ulecz nasz kraj. Ojcze, zbuduj nasz dom.
23:35. Dziękuję za gościnność w Państwa domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.